No, ja myślę, że sztuczna inteligencja przekroczy kreatywność człowieka, tylko człowiek nie będzie potrafił zrozumieć tej kreatywności sztucznej inteligencji. Robiąc takie systemy sztucznej inteligencji, dowiadujemy się na wielu rzeczy na temat naszego mózgu, jak on działa, dlaczego działa, czym jest świadomość. Być może odkryjemy, jaki warunek konieczny musiałby wystąpić, żeby to zjawisko się wytworzyło. Ludzkość faktycznie może się mocno podzielić i będzie jakiś nadczłowiek z tymi usprawnieniami, z wydłużonym życiem, a może z perspektywą nawet żywota wiecznego w obrębie protezy mózgowej. Nie ma znaczenia, przez kogo praca została wykonana, czy przez człowieka, czy przez robota. Liczy się efekt, a ten efekt będzie pewnie lepszy w przypadku sztucznej inteligencji automatyzacji. Bo od niełków lepszy ten, kto księgi czyta, od czytających ten, kto je pamięcią chwyta, a od pamiętających ten, kto ich treść rozumie, a od rozumiejących ten, kto ponadto działać umie.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Maksymilian Mirecki, a to jest kolejny odcinek naszego podcastu Maksymalnej Dawki Wiedzy, już ostatni w tym roku. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Petros Psylos, elektronik, programista, innowator, laureat edycji Forbesa z 2017 roku, uznany za jednego z 30 najlepszych europejskich innowatorów poniżej 30 roku życia. Cześć, witam serdecznie.
Cześć, witam bardzo, dziękuję za zaproszenie.
To nam jest bardzo miło, że przyjąłeś podcastu. Nasze zaproszenie. Słuchałem wielu twoich audycji, jak opowiadałeś o sztucznej inteligencji. I do sztucznej inteligencji przejdziemy, ale na początku chciałem cię zapytać o twoją drogę, jak się rozpoczęła. Bo piszesz między innymi na stronie, że zacząłeś się interesować elektroniką od 6 roku życia. Skąd pojawiły się u ciebie takie zainteresowania? Bo jednak w wieku 6 lat inni mają różne zainteresowania, biegają po placu zabaw, grają w piłkę z kolegami, a ty jednak już od tych najmłodszych lat zaczynałeś się nowymi technologiami.
Nie, no w wieku 6 lat tak naprawdę, nie wiem, czy już w piłkę grają, bo to jest jeszcze młody wiek, ale faktycznie to nawet przed 6 rokiem życia się zaczęło. A powód był bardzo prosty. No, mój dziadek był elektrykiem, elektronikiem i zawsze mnie to fascynowało, że z niczego można stworzyć coś i później to coś, w cudzysłów to wezmę, może ożyć po dołączeniu zasilania do takiego układu. I to mnie bardzo ciekawiło, a ponieważ dziadek tam różne jakieś narzędzia przynosił, jakieś lutownice, multimetry, jakieś tam inne przyrządy i tony cyny, no to wykorzystywałem to i od samego początku robiłem różne jakieś urządzenia, kosiarki, samochody jeżdżące, różne później bardziej skomplikowane rzeczy, czyli układy elektroniczne. I tak jakoś to pomału coraz bardziej zaawansowane się stawało, a później skręciłem w kierunku informatyki, sztucznej inteligencji ze sprawą głównie filmów science fiction.
Mhm. Czyli tak połączyłeś później te dziedziny, będąc w liceum i spiąłeś to w jedną całość.
Tak, no Stanisław Lem, szczególnie suma technologiczna i rozdział o sztucznej inteligencji, o mózgach elektronowych. Nie wiem, czy on akurat w tym, bo on używał tego sformułowania, tylko nie pamiętam, czy to w sumie technologicznej było, ale tam było o sztucznej inteligencji, problem czarnej skrzynki, bomba megabitowa. Też wielokrotnie ten temat sztucznej inteligencji był poruszany i to mnie bardzo zafascynowało. Przez to właśnie, że Lema czytałem i oglądałem filmy typu Odyseja kosmiczna 2001 Kubricka z komputerem HAL 9000, pamiętamy, który zbuntował się i postąpił wbrew woli człowieka. Pytanie, czy ta sztuczna inteligencja, którą tworzymy, również kiedyś tak postąpi, gdy poczuje się zagrożona albo jej cele będą zagrożone przez nasze działanie. No więc tak jakoś tak, no to się tak zaczęło i później sobie to...
I kontynuowałeś. Opowiedz, bo jeszcze znalazłem taką ciekawą informację, że uczestniczyłeś w takim programie odkrywcy diamentów, będąc na studiach. Na czym on polegał i w jaki sposób mogłeś wybierać sobie wtedy te wszystkie przedmioty, będąc na studiach?
A to ciekawa rzecz, bo za sprawą między innymi tego programu i tego, co oferował ten program, postanowiłem studiować nie w Warszawie, gdzie już miałem wszystko zapisane, tylko w Białymstoku. A to było bardzo ciekawe, bo duże firmy, największe spółki, niektóre na giełdzie są notowane, postanowiły zrzucić się do wspólnego worka i tam sporo pieniędzy te firmy wpłaciły. I postanowiły zainwestować w stypendystów. No, na samym początku byłem sam, później jeszcze dwóch dołączyło. Wsparcie finansowe, raczej stypendium na poziomie takim amerykańskim, powiedziałbym, opłacanie stuprocentowe wyjazdów wszelakich do Stanów Zjednoczonych, po Europie, tam żeśmy jeździli albo na konferencje, albo na różne konkursy i inne tam różne takie wydarzenia. I też indywidualna ścieżka nauczania, czyli sam sobie wybierałem przedmioty, sam sobie program zaprojektowałem studiowania. Dwóch opiekunów naukowych miałem, dostałem też mieszkanie przy Politechnice na wyłączność i laboratorium na Politechnice Białostockiej. No, także to dość fajna była perspektywa.
Z perspektywy czasu jednak nie żałujesz, że nie wybrałeś się za granicę?
Nie, bo to otworzyło, znaczy za granicę jeszcze przede mną, ale być może tam doktorat jakoś będę kontynuował. Ale to w każdej chwili można wyjechać. To żadna sztuka wyjechać i jak się okazuje, nie tak trudno się dostać na te zagraniczne uczelnie, bo jak ostatnio doktor Michał Kosiński ze Stanford czy Harvard.
Uniwersytetu Stanforda, tak. Był u nas na wydarzeniu niedawno na Uniwersytecie Warszawskim.
Tak, i nie wiem, czy u was opowiadał, ale wiem, że na pewno w podcaście Przemka Górczyka, że tak naprawdę wszystkim się wydaje, że to takie skomplikowane i tak dalej, ale prawda jest taka, że gdy aplikujemy na taki uniwersytet, no to nie rywalizujemy ze wszystkimi aplikującymi, tylko tam jest pewny rozdział na kategorie, jeżeli na przykład chodzi o Europę Wschodnią albo inne części świata i tak naprawdę rywalizujemy w tym jakimś tam obszarze geograficznym, bo oni tam chcą dywersyfikować przyjmowanych i może się okazać, że w tym obszarze i w tej kategorii, w której startujemy, jest jakaś niewielka liczba typu kilku, czy przykładowo z Polski, kandydatów, co jest znacznie mniejszą liczbą niż na przykład Uniwersytet Warszawski albo Politechnikę Warszawską. Więc wszystkim się wydaje, że to tak jest skomplikowane, a nie do końca tak musi być. Tylko jeżeli chodzi o poziom wiedzy, to tak naprawdę nasze uczelnie nie odbiegają tak naprawdę, jeżeli chodzi o program. Mówię o tych na przykład czołowych, ale też mniejsze uczelnie, na przykład Białostocka, mieliśmy profesorów z Singapuru, z Pittsburgh University, współpraca z Uniwersytetem w Pittsburghu była, z Singapurem i różne inne współprace i wykładowcy z AGH-u, z Uniwersytetu Warszawskiego przyjeżdżali, więc to nie jest tak, że w Polsce to tylko dwie czy trzy w stolicy uczelnie, czy tam jeszcze poza stolicą, może też dwie lub trzy sensowne są, a nigdzie indziej się człowiek niczego nie nauczy. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o materię przekazywaną, mam znajomych, którzy w Stanach studiują, to nawet bym powiedział, że w niektórych obszarach to, co u nas prezentowane jest na uczelniach, jest na wyższym poziomie. Jest na wyższym poziomie, mamy naprawdę, jeżeli chodzi o przekazywanie wiedzy i tych profesorów, którzy tutaj wykładają, no to dobrych dydaktyków. Tylko później pojawia się problem, raz jeżeli chodzi o na przykład techniczne dziedziny, jak to komercjalizować i robić, powiedzmy, kosztowne badania z tego, no to fundusze tutaj za granicą łatwiej trochę pozyskać. No i już takie bardziej zaawansowane rzeczy, gdy się robi, no to łatwiej to robić za granicą, bo raz, że dostęp do infrastruktury i zależy jakie badania, to taka infrastruktura potrzebna, a dwa, no to najwybitniejsi z całego świata tam ściągają i się człowiek obraca w środowisku no, największych mózgów na świecie.
To jest bardzo ciekawe, bo ostatnio sprawdzałem tą listę szanghajską i tam wśród pierwszego tysiąca najlepszych uczelni było tylko 9 uniwersytetów polskich. To mało, bo najlepsze uniwersytety warszawskie, gielońskie były w 500. No a z drugiej strony, tak jak mówisz, faktycznie ci polscy fizycy, to jest przecież klasa światowa, ale też w samym OpenAI jest wielu Polaków, którzy tworzyli tą firmę i działają.
I którzy się uczyli w Polsce tak naprawdę. Bo tak naprawdę sukces nie zależy od miejsca studiowania czy miejsca urodzenia, od myślenia. I to jest zasadniczy czynnik w zdobywaniu różnych tam sukcesów czy osiągnięć w życiu, więc...
Właśnie czego nam brakuje w takim razie w Polsce, jak tak porównujesz te nasze uniwersytety i te zagraniczne i sposoby
kształcenia? Ja nie jestem przede wszystkim właściwą osobą, żeby to robić, bo ja tu mam bardzo ograniczoną perspektywę i teraz mógłbym oczywiście ładnie poopowiadać przez 10 minut, ale czy to miałoby jakieś uzasadnienie, to raczej trzeba byłoby pytać osoby, które większy, bo ja to też to, co powiedziałem, no to dużo też cytatów osób, które faktycznie no, mają możliwość porównania, bo i tam wykładają, czy tam uczą i tutaj. No ja tutaj powołałem się też na znajomych, którzy studiują za granicą i mi przysłali materiały, które mają i podręczniki i wykłady i mogłem porównać. Tylko to jest ograniczone bardzo, bo ogranicza się tylko do informatyki. No nie wiem, jak wygląda sprawa w innych dziedzinach, więc moja perspektywa tutaj bardzo ograniczona jest. No, czego brakuje, zależy jaka dziedzina, jaki obszar. W informatyce przykładowo, no to widać, że niczego nie brakuje, tylko no, po skończeniu uczelni, no może nie ma jeszcze tak świetnych możliwości, jeżeli chodzi o jakieś innowacje, takie przełomowe rzeczy, jak te modele językowe, które OpenAI robi, mając sporą kasę teraz z Microsoftu. No u nas takie fundusze, to ja nie wiem, czy cała polska nauka, jakby podsumować, ile tam kasy w to idzie.
Kiedyś w naszym podcaście dr Maciej Kawecki mówił, że sam Uniwersytet Yale ma większe środki niż cały polski system edukacji, wszystkie środki przeznaczone na naukę.
No właśnie, to więc kwestia, chociaż są dziedziny, gdzie te środki no nie są aż takie duże potrzebne. No w informatyce tak naprawdę, jeżeli chcesz zostać dobrym programistą i później część... No moc obliczeniowa tutaj, no kwestia tego, chociaż też mamy w Polsce całkiem niezłe superkomputery. Ale jeżeli chodzi o warstwę teoretyczną, no to tak naprawdę tutaj demokratyzacja pełna jest dostępu do informacji. Tylko od twoich chęci zależy, czy wejdziesz na ten wysoki poziom, który jest reprezentowany przez największe mózgi na świecie. A później, no faktycznie, żeby to stosować, wdrażać jakoś, no to tam, nie wiem, jeżeli chodzi o robienie biznesu, to... Może być tak, ale nie musi, że na Zachodzie łatwiej ściągnąć inwestora do jakiegoś pomysłu, znaleźć finansowanie jakiekolwiek, czy jeżeli byśmy mówili tutaj o badaniach, no to pozyskać środki na te badania lub mieć dostęp do na przykład obliczeniowej infrastruktury bardzo dobrej, czy może informatyka to zły przykład, w fizyce przykładowo, no to tam... bardziej kosztochłonna aparatura jest wykorzystywana i może tam prostszy dostęp byłby do tego. Chociaż też są wymiany, współprace międzynarodowe pomiędzy naszymi uczelniami, a tymi zagranicznymi naukowcami.
Tak, ale chyba ten Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o skalę światową. W ogóle polscy fizycy odnoszą wiele sukcesów. Tam kiedyś czytałem, że pod względem per capita, analizując liczbę takich utalentowanych fizyków na liczbę mieszkańców, to jesteśmy na pierwszym miejscu, nawet przed Chinami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi, a tak ogólnie to jesteśmy pierwszej dziesiątce, więc to bardzo dobry wynik również.
No właśnie, więc nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów. I tak nie jest to źle, jak tam się przedstawia. Przedstawia się tak, bo to rozgłos duży, jeżeli chodzi o kliki, jak taki artykuł na przykład się w internecie pojawi, zdobywa.
Założyłeś też laboratorium dostępność.pl. Może powiedz, czym się zajmujesz w ramach tego laboratorium i w jaki sposób nowe technologie mogą pomóc osobom niepełnosprawnym?
No to już właśnie odpowiedziałeś, czym się zajmuję. Dostępność.pl to jest taka inicjatywa, która dąży do tego, aby uwolnić osoby niepełnosprawne z ograniczeń ich ciała przy pomocy nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji. Można to zrobić i coraz większe możliwości się pojawiają. Osoby niemówiące mogą mówić, niewidzące przy pomocy różnych narzędzi AI mogą czytać, mogą poruszyć się w przestrzeni internetowej. To akurat jest proste i tutaj takie rozwiązania od wielu lat są, ale dzisiaj sztuczna inteligencja no, pozwoli wkroczyć na wyższy poziom, bo pojawiają się takie algorytmy, które scenę opiszą, typu ChatGPT, które zinterpretują, co mamy w lodówce. Jest taka aplikacja zresztą, która korzysta z GPT-4 i jest asystentem takim właśnie, Be My Eyes się nazywa, osoby niewidomej, opisuje, co jest przed nią i tak dalej. Ale to też nie jest ostatnie słowo nauki i technologii, bo zaraz będziemy implanty do mózgów wszczepiali i przywracali ludziom wzrok. Ale to jeszcze, powiedzmy, parę lat trzeba byłoby na powszechne takie zastosowania poczekać. Więc na razie korzystam z tego, co jest i co jest stosunkowo proste, bo mając zwykły tablet i pisząc odpowiednie oprogramowanie, można sprawić, że osoba, która nie mówi z jakiegoś powodu, może odzyskać barwę swojego głosu, czyli najbardziej intymną cechę swojego organizmu i przemówić. A sztuczna inteligencja, która tam jest, oprócz tego, że mowę odwzoruje, no to może wspierać w tej komunikacji, co przydaje się osobom, które są sparaliżowane, przykute do wózka i na razie komunikują się ze światem zewnętrznym tak jakby przy pomocy alfabetu Morse, bo taka mniej więcej przepustowość tych metod jest, to się zmieni, bo zaraz będziemy implanty wszczepiali do mózgu i też to zostanie jakoś ograniczone, ale na razie no trzeba albo z tych różnych jakichś systemów śledzenia ruchu gałek ocznych korzystać, albo z, nie wiem, jakichś takich, jak Stephen Hawking miał, że tam mięśniem sterował, takim policzkiem,
tak?
Tak, albo tam palcem, jak ktoś rusza. Więc można te technologie stosować po to, aby wspierać te osoby i to w ramach tej inicjatywy właśnie robiłem i robię.
A macie jakieś dane, do ilu osób udało wam się dotrzeć, ilu osobom udało wam się pomóc?
No to w setki osób idzie, bo to są projekty na indywidualne zamówienie. To nie jest tak, że tworzę jeden produkt masowy, który będzie pasował wszystkim, tylko do każdego trzeba osobno podchodzić, bo każda niepełnosprawność jest inna. Więc to jest taka manufaktura bardziej. Oczywiście fajniej by było, żeby z tego jakiś uniwersalny produkt taki wytworzyć, tylko no to jest znacznie bardziej skomplikowane niż się wydaje, bo każdy ma inne potrzeby.
A czym się zajmujesz obecnie? Jakie masz plany na najbliższą przyszłość?
No dużo mam planów i tutaj problem, żeby w tym chaosie jakiś główny taki, taką trajektorię wyznaczyć, ale rozwój naukowy wciąż mnie interesuje. Więc jestem przed doktoratem. Na razie to tam z powodów różnych takich, powiedzmy, biznesowych to trochę opóźnia się, ale w kierunku naukowym zamierzam podążać. Oczywiście sztuczna inteligencja, rzeczy związane z cyborgizacją człowieka, czyli właśnie dołączaniem tych różnych technologii do naszego ciała i usprawnianiem tego ciała. Ale nie tylko na polu niepełnosprawności, bo też mówimy o osobach starszych, mówimy o osobach, które są w pełni funkcjonujące, ale chciałyby mieć pewne protezy podpięte do ciała, które analizują to ciało, wykrywają anomalie i przedłużają życie przykładowo.
Właśnie, może porozmawiamy o tych protezach i o tych implantach, wszystkich chipach wszczepianych do mózgu, bo to są ciekawe rzeczy.
No to zaraz sceptycy tych rozwiązań w komentarzach się odpalą.
Tak, to na pewno.
Chipować będą, tak?
Rzeczy chipować, no bo w sumie Elon Musk już nad tym pracuje, prawda? Jeszcze raz trwają prace nad szukaniem odpowiednich osób, które mogły wziąć udział w tych eksperymentach. Przeprowadzono testy na małpach. Co prawda większość z tych małp padło, ale jakieś sukcesy udało się tam odnieść, a ta agencja do spraw żywności i leków w Stanach Zjednoczonych wyraziła zgodę na prowadzenie testów na ludziach. Jak oceniasz te badania?
No, i już w kolejkę można zapisać się. Na początku mają osobom właśnie niepełnosprawnym pomagać. A jak oceniam to? Jeżeli chodzi o samo wszczepianie różnych rzeczy do mózgu, to się robi już od wielu lat. Elon Musk nie jest żadnym pionierem w tym zakresie. Już nawet w Polsce różne, a to elektrody, a to przyrządy do głębokiej stymulacji mózgu, które stosuje się w przypadku padaczki, były wszczepiane i zresztą z tego, co pamiętam, nawet w Białymstoku takie rzeczy się robiło na Uniwersytecie Medycznym. Przełomem pewnym jest u Muska ten pomysł maszyny, która by to robiła w sposób automatyczny. My sobie siadamy wygodnie w fotelu i nam tam wycina, co trzeba w czaszce, wkłada siateczkę nanodrutów, tych elektrod, które zbierają potencjały z powierzchni naszego mózgu i później inny przyrząd to przetwarza. To jest pewien przełom, tylko skuteczność tego chyba taka sobie jest, bo widać to w statystykach umieralności
małp.
Tak, jeszcze na razie ludzi chyba nie...
No dochodzi tak do wrzodzenia tkanki mózgowej, tak? Zgadza się?
Tak, no bo to w sposób automatyczny otwiera tutaj, nie wiem, czy wierci, czy do takich szczegółów nie dotarłem, bo to zapewne jest... częścią know-how tego rozwiązania, ale coś musi, no jakiś otwór czy coś wywiercić, by to wprowadzić. No i to wprowadzę i ta siateczka taka z nanodrutami, takimi elektrodami, które zbierają z powierzchni kory sygnały elektryczne i później one są wzmacniane. To jest umieszczana i to na ludziach no, niepełnosprawnych ma być testowane. Więc mam nadzieję, że Elon Musk będzie dalej pracował nad tą technologią, bo to jest pewna przyszłość, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. Ale pojawiają się również zagrożenia różne, że... nasze myśli przestaną być prywatne, jeżeli ziści się wizja Elona Muska mózgofonu, czyli takiego właśnie układu, że każdy będzie sobie mógł wszczepić do mózgu, a dużo zapewne znajdzie się takich osób, które zafascynowane tym się zgodzą na to, pojawi się potencjalna możliwość podsłuchiwania myśli. A z takich sygnałów, co badania z Kalifornii pokazują, da się wyczytywać, na przykład jak w myślach sobie coś mówię, to może komputer rozkodować i później przełożyć na mowę syntetyczną. Jeżeli coś widzę, to można to też z aktywności mózgu. Nawet nie trzeba nic wszczepiać, a EEG wystarczy mniej więcej z przybliżeniem odczytać i na ekranie wyświetlić, na co patrzę albo o czym śnię.
I wtedy to w każdym przypadku by się tak działo po wszczepieniu tych chipów? Czy dałoby się jakoś zapobiec tym naruszeniom prywatności?
No może jakąś subskrypcję wprowadzą, jak zapłacisz odpowiednią kwotę, no to będziesz miał ochronę taką prywatności. A jeżeli nie, będziesz z wersji darmowej korzystał.
W sumie chyba o tym się nie mówi tak często, bo teraz się głównie ta debata skupia na tym, na ile to jest etyczne, albo nieetyczne, albo bezpieczne, lub niebezpieczne. Mówi się o tych małpach, ale raczej tą kwestię prywatności poruszano rzadziej. Przynajmniej ja tak spotkałem.
Nie, też się porusza. Mm. Też się porusza, tylko to jeszcze nie jest na tyle rozwinięte i jeszcze na ludziach poza tymi osobami niepełnosprawnymi eksperymentów. Nie, tak, żeby sobie tego mieć smartfona w mózgu się nie robiło albo robiło, tylko to nie dostało się jakoś do opinii publicznej. Ale gdy to zacznie się robić, no to pojawią się oczywiście pytania.
Szczepiłbyś sobie taki chip kiedyś?
Nie, ja to, mimo że technologiami się zajmuję, no to taki trochę staroświecki jestem w różnych i też no, nie mam Alexy w domu. Bo jak to już udowodnione jest, Alexa słucha i później te nagrania gdzieś tam do analiz mogą trafić. Był taki zresztą przypadek, że gdzieś morderstwo było i później się okazało, że Alexa stała i nagrała ten przypadek i później doszli do tego nagrania i to był dowód w sprawie. No więc to słucha cały czas, więc tam raczej takich rzeczy nie mam, a tym bardziej do mózgu raczej bym nie wszczepiał. Chyba, że tutaj mówimy o jakichś takich rozwiązaniach, które pojawią się pewnie w przyszłości i będą służyły do przedłużania życia. Tą perspektywą był zainteresowany, tylko tutaj no, różne też niebezpieczeństwa się pojawiają, bo mówimy tutaj o przygotowywaniu sztucznych części zamiennych, tam różnych organów, a w dłuższej perspektywie utrzymywaniu mózgów sztucznym jakimś tam ciele, czy w ogóle o transferze, to już w ogóle science fiction na razie. Ale żadne prawa fizyki nie zabraniają nam tego transferze umysłu do komputera. No, perspektywa może i fajna, i atrakcyjna, żeby jakoś przedłużyć swoje życie.
Chyba w filmie Transcendencja był taki przypadek, tak?
Było, tak. Albo w Czarne lustro. Znaczy idea transferu świadomości do nośnika niebiologicznego też była odcinek Białe Święta, Czarne Muzeum. Tylko tam akurat kiepsko to się kończyło, bo...
W tych filmach raczej w większości kończy się to kiepsko.
No, tak się zdarza. wyobraź sobie, że twoją świadomość sobie wezmę, zmultiplikuję 10 razy, umieszczę w sztucznie wygenerowanym ciele, żeby to było, bo jednak człowiek jest przywiązany do tego ciała i powiedzmy wzoruje to ciało w świecie wirtualnym, świat wirtualny wytworzę i tym światem wirtualnym, tak jak w Białych Świętach, będzie chata. Gdzieś w polu niczego nie ma, tylko jest śnieg wokół tej chaty. Ty możesz w tej chacie siedzieć. Bo jak wyjdziesz, to w sumie nigdzie nie dojdziesz. I tam cały czas muzyka na przykład gra.
Przykre takie życie.
Nie możesz wyłączyć, czasie, tak. Nie, bo to taka tortura jest i to trwa, bo symulacja jest przyspieszona kilka milionów razy. Tysiące lat u ciebie, a w świecie realnym mijają powiedzmy sekundy albo minuty. No.
Się pojawia też pytanie o etykę ewentualną działań wobec systemów sztucznej inteligencji, gdyby kiedyś miały uzyskać świadomość. No ale właśnie pytanie, czym jest świadomość?
No, dużo definicji. Locke mówił, że to zdolność postrzegania tego, co we własnym umyśle się dzieje. Tylko to taka, nie wiem, czy... No, dobra definicja. Bo równie dobrze, jeżeli to jest zdolność postrzegania stanów wewnętrznych, byśmy powiedzieli, że świadomość tym jest, no to termostat też to robi w żelazku. Niejako. Albo w programowaniu jakaś tam pętla prosta. No,
Kartez już poszedł podobną ścieżką, też wątpię, więc myślę, więc jestem.
Także jedyną rzeczą, której możemy być pewni, to jest ta własna podmiotowość i to, że myślę. No, tylko nie możemy być pewni co do tego, że to, na czym opieram swoje myśli, moje wspomnienia, które tworzą w sumie ja, są prawdziwe, a nie zostały przez jakiegoś projektanta tej symulacji włożone do mojej
głowy. Skąd mam mieć pewność, czy nie żyjemy w wielkiej symulacji?
Może bąkiem powinniśmy zakręcić jak w Incepcji.
Tak.
Nie wiem, ale, no, ale to takie oczywiście rozważania, powiedzmy, filozoficzne, chociaż poważnie rozważa się a propos transferu. Ostatnio taką publikację naukowo czytałem na temat metod skanowania mózgu, żeby ten konektor przenieść do komputera. Jak to można byłoby zrobić technicznie, tam naukowcy się rozważali. No i to pewnie będzie w tym kierunku szło. I tak wracając do twojego pytania, czy bym tego chipa wszczepił? Nie, ale jeżeli to by na przykład pomogło mi, bo bym ucierpiał w wypadku samochodowym, i bym był sparaliżowany i to by było szansą na odzyskanie tej sprawności, albo już byłbym starcem stuletnim i tak, wszczepienie takich systemów pozwoliłoby mi na nowo znaleźć się w ciele 30-latka, bo taki mózg powiedzmy mógłby sterować awatarem albo jakimś tam tak jak w firmie chyba nie surogaci, tylko jakiś był jeszcze inny film, że już starcy byli podłączeni do takiej maszyny i były ciała robotyczne takie wykreowane i ten mózg łączył się z tymi kamerami, co tam były, wszystkim i to miałem wrażenie, że w ciele swoim przebywam, a tak naprawdę to było sztuczne ciało. No to taka wizja, no, gdy już będę z takim właśnie starcem, no, już nie wiem, co chcą, już nawet jak te myśli by podsłuchiwali, to już pewnie za dużo by nie zmieniło, ale jeżeli by była taka możliwość, że moja świadomość gdzieś jest przegrywana, już nie mówimy o biologicznym mózgu, który też się zestarzeje w końcu, tylko że kopię ktoś robi, no to już bym miał ogromne wątpliwości, bo...
Zastanawiam się, czy to wtedy byłaby rzeczywiście twoja świadomość, czy kopia twojej świadomości.
Nie, no to w momencie to zero. Tak naprawdę wszędzie to by było w jednakowym stanie i nawet jeżeli bym przeniósł powiedzmy jeden do jednego swój mózg do komputera i skopiował razy 100, no to w momencie to zero wszystko jest to takie samo, ale później się zaczyna rozbiegać i trajektorie różne obierać, bo nawet niewielkie jakieś zmiany wpływają efekt motyla bardzo często na diametralne zmiany czegoś tam, jakiegoś procesu. I tak samo tutaj no, taka świadomość, taki powiedzmy konektom, stykając się z odrobinę innymi bodźcami z zewnątrz i tak dalej, jakieś jeszcze procesy tam powiedzmy stochastyczne się dzieją. zaczyna się oddalać od innych i w koniec końców będziemy mieli osobne jakieś byty.
Pytałem cię o te chipy, bo dostrzegam jeszcze jedno takie istotne ryzyko, bo w sytuacji, gdyby doszło do powodzenia i faktycznie Elonowi Muskowi udałoby się stworzyć taką skuteczną technologię, mogłoby się wydarzyć tak, że część społeczeństwa zdecydowałaby się na wszczepienie tych chipów, które by znacznie poszerzyły ich możliwości poznawcze, druga część zostałaby bez nich i wtedy by w zasadzie można powiedzieć, że powstał nowy gatunek, który już nie byłby do końca Homo sapiens, być może jakimś Homo Deus, jak pisał w książce Harari. No i wtedy faktycznie istniałyby ogromne implikacje dla całego społeczeństwa, jak wtedy podzielić te dwie grupy, jak wprowadzić jakieś przepisy prawne, które miałyby to regulować, znowu kwestia równości w społeczeństwie, że to by prowadziło do niesamowicie istotnych skutków.
No, jeszcze pojawiają się perspektywy manipulacji genetycznych i projektowania człowieka. No, oczywiście może powstać taki genetyczno-technologiczny apartheid i będą dwie grupy. I a propos Muska, no to sprawdza się to, co sprawdzało się przy każdych prawie procedurach medycznych. To, co kiedyś służyło do tego, żeby różne niedomagania naprawiać i leczyć człowieka, później służy do tego, żeby poszerzać jego możliwości poznawcze i nie tylko jakieś fizyczne. I podobnie tutaj by było to, co pomagało, czy będzie pomagało, bo jeszcze nie testuje na ludziach, nie, ale inni testują. Musk nie jest pionierem w tym zakresie. Rozwiązania niepełnosprawnym, które pomagają na przykład widzieć, no to w przyszłości będą mogły być wszczepiane przez osoby, które normalnie widzą, tylko to sobie wszczepią coś takiego, będą te osoby miały zoom w oczach.
Termowizję.
W nadfiolecie będą mogły widzieć. Będą mogły mieć oczy, sobie przełączyć obraz na Bahamach albo gdzieś w przestrzeni kosmicznej, bo co za problem. Ten strumień, który tutaj by normalnie szedł z tych kamer tutaj wmontowanych matryc CCD, puścić z innego miejsca. No i wtedy taka osoba będzie miała VR, ale już taki w stylu fantomatyki Stanisława Lema. I będzie miała siłą rzeczy no, większe możliwości niż taki zwykły człowiek bez tych różnych usprawnień. Tak samo wzmacniacze inteligencji można sobie wyobrazić. Już dzisiaj Ted Berger w Stanach Zjednoczonych robi takie do hipokampów, szczepia układy, które zwiększają pamięć, a właściwie tempo uczenia się o 30, z tego co pamiętam, procent. I jeżeli byśmy poszli dalej w tym kierunku, to być może osoby, które zdecydują się na coś takiego, będą miały nadludzkie możliwości w zapamiętywaniu różnych rzeczy, w myśleniu logicznym, w percepcji. Będą mogły widzieć więcej na wyższej poziomie hierarchii, myśleć, bo przecież to, że myślimy na tym poziomie, na jakim myślimy, zależy od budowy kory nowej w naszym mózgu, która składa się z 30 miliardów neuronów. Te neurony są zorganizowane w ramach pewnej hierarchii rozpoznawaczy wzorców. Każdy rozpoznawacz składa się z 300 neuronów. To Mark Rama badania między innymi potwierdzają. I one od szczegółu do ogółu są ułożone. Najniższa hierarchia rozpoznawaczy wzorców, czyli jak wzorzec jakiś jest rozpoznany, jakiś pattern po anglosasku, mówiąc, no to on rozpoznaje to i wysyła sygnał w górę hierarchii, hej, rozpoznałem. Tym patternem może być linia, kreska. Ta szklanka to jest to, co moje oczy widzą, no to jest zbiór linii krzywych różnych. I to na najniższym poziomie jest rozpoznawane przez rozpoznawacze wzorców, jak widzi, nie wiem, tam widzę z tyłu takie linie nie mam okularów, więc nie wiem, czy to chyba jakieś dźwiękochłonne
ekrany.
Tak,
są takie linie chyba tutaj, takie zdobne.
No to dlatego, że niskiego rzędu rozpoznawacze się zaktywizowały i one tylko tym się zajmują, żeby te linie rozpoznawać. Nawet jeżeli by tutaj, nie wiem, kobieta przychodziła piękna, no to nie zareagują, tylko na linie będą reagowały. I są nie tylko linie oczywiście, tylko inne różne jakieś tam fenomeny, jeżeli chodzi o kształty, ale też mogą dotyczyć dźwięków, różnych innych odczuć, nieoznaczenia. To jest niski poziom hierarchii. Wyżej to już mamy kształty bardziej skomplikowane, złożone z tych linii. Czyli już tutaj na wyższym poziomie widzę szklankę, a nie pojedyncze linie. Jeszcze wyższy poziom, no to jeszcze wyższy poziom abstrakcji, na przykład kwestia tego kontekstu, sytuacji. Nie wiem, tu widzę wodę, prawda? No to na wyższym poziomie, no to pojawia się rozpoznawacz pod tytułem woda, który tutaj się zapala w tym momencie, gdy to dostrzegłem. A zapala się, bo te niskiego rzędu zareagowały, poczynając od prostych jakichś kształtów linii, a skończywszy na różnych innych rozpoznawaczach, na przykład odczuć moich teraz z palca pochodzących, że temperatura się zmienia, gdy to włożę. Im wyżej w hierarchii idziemy, tym większa abstrakcja, później mamy nie mlanie wody, mamy rzekę, znaczy mamy wodę, gaszenie pragnienia, rzekę, wir wodny, morze, deszcz, woda na młyn, lanie wody. Dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki, już tutaj koncepcja filozoficzna wchodzi. Wszystko płynie. Pantarei. I wyższy poziom abstrakcji od szczegółu do ogółu. I to prosty przykład wody i rozpoznawania obrazów. To samo zresztą z tekstem. Jak czytam jakiś napis i jest napisane woda, no to przecież na najniższym poziomie to są wyłącznie kreski. W to taka. I są rozpoznawacze, które taką rozpoznają, którą taką. Oczywiście redundancja jest zachowana. Nie to, że jeden, tylko ich wiele jest. Na wyższym poziomie kreski, później litery, później słowa, później im wyżej, no to już jakieś zdania, im wyżej, no to już jakieś koncepty pojawiają się bardziej abstrakcyjnie. Oczywiście to się wszystko łączy. To nie tylko jest tak, że jest hierarchia tego wizualnego, że... chociaż wizualny to przetwarza też tekstowe, no bo to też widzę w końcu. No ale to wszystko się miesza ze sobą. I słuchowe, i wzrokowe, i czytanie na pewnym poziomie hierarchii. Jak przeczytałem woda, no to już mojemu myślę... może mi się teraz pojawiło, że wchodzę do wody w ten. Albo jak pomyślę o jabłkach, no to już automatycznie zapach mi się w umyśle pojawił, bo rozpoznawacz wzorców został pobudzony wyższego rzędu, który za te odczucia odpowiada. I od razu sad mi się w głowie mojej babci pojawił. I moja babcia od razu. I już one się pobudzają, te rozpoznawacze. I to cały czas się ze sobą komunikuje. Góra, dół. Bok, znaczy góra, no bo to w hierarchii jest ułożone. Góra, dół. Środek z górą. Więc to cały czas gada ze sobą. I tak nasz mózg, nasza kora działa. Kurzweil w książce Stworzyć umysł to szerzej opisuje. I teraz my mamy w tej hierarchii ograniczoną liczbę warstw. I w pewnym momencie, im wyżej warstwy, tym wyższa inteligencja. Bo wyższy poziom abstrakcji, zdolność dostrzegania analogii. Bo to później oczywiście idzie tam z różnych źródeł te rozpoznawacze i tu już się łączy na bardzo... Jak ja teraz pomyślałem o sadzie, to moja babcia, co jabłka. Powiedziała, jabłka i że w sumie tam ładnie było, koncepcja piękna i tak dalej, i tak dalej. I to się jakoś pobudza. Zaczęliśmy od jabłka. No więc to jest, też pokazuje, że to jest pewna taka sieć tych rozpoznawaczy, one wzajemnie się pobudzają. Już smak nawet jabłka poczułem, więc to tak trochę wymieszane jest. I no ten już analogie jakieś mi się pojawiły w głowie i tamten. Tylko to jest ograniczone, bo 30 miliardów neuronów i tych 300 milionów rozpoznawaczy wzorców mamy w naszej korze nowej.
A właśnie, czy jesteśmy w stanie odtworzyć te procesy w sztucznych sieciach?
A to neuronowe? Zaraz właśnie do, okay. Do tego przejdę, tylko jeszcze skończę odpowiadać na tą cyborgizację. Tak. Co za problem, żeby zwiększyć liczbę tych hierarchii rozpoznawaczy wzorców? I dołożyć tych rozpoznawaczy, żeby nie było 300 milionów, a na przykład 300 miliardów w przyszłości. No wydaje się, żaden. Odpowiednio się podłączyć pod strukturę obecnej kory nowej, nie wiem, przy pomocy nanobotów na przykład, to Kurzweil właśnie proponuje, i sobie dołączyć do sztucznej kory, która wypełni te brakujące poziomy, właściwie doda brakujące, nie brakujące, doda nowe poziomy w hierarchii, a im wyżej, to tym większa inteligencja. I nasza inteligencja wzrośnie, będziemy wyższego rzędu abstrakcje rozumieli, analogie i tak dalej, i tak dalej. I te rozpoznawacze w chmurze mogą być, my możemy się łączyć jakoś zdalnie z częścią mózgu, która jest w chmurze, z tymi rozpoznawaczami, no, żaden problem. I tu pojawia się faktycznie zagrożenie, że ci, którzy zapłacą, będą mieli kasę za takie poszerzenie możliwości korynowej, będą w pozycji nadzwyczajnej, bo zwykły człowiek nawet nie będzie potrafił zrozumieć taką osobę, bo będzie tak inteligentna i tak w tak wysokich przestrzeniach poznawczych będzie operował tej osoby mózg. Że...
No tak, bo ile przez całą historię ludzkości mieliśmy różne nierówności społeczne, ale nigdy nie mieliśmy sytuacji, żeby tutaj były też różnice biologiczne między ludźmi, a tutaj faktycznie dochodzimy do...
Były, momentu... no bo były osoby, które na przykład urodziły się z zaburzeniami tam...
Tak, jasne, ale mówię, że takich zewnętrznych, połączenia takich systemów, że to już nie nierówności wynikające z jakichś uprzedzeń naszych wewnątrz społecznych, tylko faktycznie nierówności wynikające z możliwości dostępu do innych narzędzi poznawczych, takie jak w tym przypadku te chipy.
Tak, no i do tej pory każdy mniej więcej równe miał, jeżeli chodzi o swoje ciało i możliwości poznawcze, możliwości. Bo to, czy ktoś tam ma, powiedzmy, nie wiem, 90 czy 160 IQ, to tak naprawdę może być niczym w porównaniu do tej różnicy, która nas czeka. Bo to może być różnica, nie wiem, rzędu na przykład paru tysięcy jednostek. Teoretycznie, no tak trochę w science fiction poleciałem, ale no, idzie się w tym kierunku, badania prowadzi. I do tej pory no, każdy ten miał mniej więcej podobne szanse. Oczywiście nie miał, bo wszystko zależy od miejsca, w którym się urodził, od ludzi, którzy go otaczali, od kapitału kulturowego, który nabył. To wpływa na budowę mózgu i na nasze zdolności poznawcze później. Ale no, mniej więcej to ciało u każdego jest podobne, a tutaj mówimy o perspektywie, gdzie będzie można to mocno zmieniać i ta przepaść nie do zasypania będzie. Ci, którzy będą mieli kasę, będą sobie wszczepiali takie rzeczy i swoim dzieciom. No więc ludzkość faktycznie może się mocno podzielić i będzie jakiś nadczłowiek z tymi usprawnieniami, z wydłużonym życiem, a może z perspektywą nawet żywota wiecznego w obrębie protezy mózgowej, jak to Lem kiedyś w dialogach napisał. I będą ludzie wątli, jeżeli chodzi o zdrowie, krótko żyjący, głupi. No, pojawia się...
Bardzo, bardzo ryzykowna wizja, taka też trochę utopijna, ale pesymistyczna.
Dystopijna.
To przejdźmy może do tych sztucznych sieci neuronowych, bo wspomniałeś o tej korze nowej, 30 miliardów neuronów, mózg człowieka około 86 miliardów neuronów, tak, dorosłego. Mówi się 86, 100 u dziecka.
Około 100 miliardów.
Miliardów, tak, tak, który dojrzewa.
Tak naprawdę myślimy korą.
Ale myślimy korą. No właśnie, czy coś stoi na przeszkodzie, aby zbudować sieć neuronową, która będzie liczyła ponad 100 miliardów neuronów, albo jeszcze więcej, która by osiągnęła wyższy poziom inteligencji niż człowiek?
To dla człowieka prawdopodobnie dużo mniej by wystarczyło, kora ma 30 miliardów, a to tym myślimy. Oczywiście starszy mózg też wpływa na tą korę i ją trenuje zresztą, gdy jesteśmy w brzuchu matki, to ten stary mózg trenuje pewne paterny, pewne algorytmy w korze nowej. No i cały czas jednak wpływa na jej działanie, więc to nie jest tak, że ona jest wyekstrahowana, ale być może nie będziemy potrzebowali odwzorowywać, jeżeli mówimy o kopii mózgu dokładnej 100 miliardów, żeby osiągnąć inteligencję człowieka. Tam w sumie w tym mózgu są też niepotrzebne rzeczy, które odpowiadają tam, nie wiem, za jedzenie, za rozmnażanie. To można zlikwidować.
Fizjologię.
No, ale tak, no nic nie stoi według mnie na przeszkodzie, żeby zrobić więcej niż 100 miliardów, 500 miliardów.
Ale to już na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie takie siatki zbudować, czy jeszcze to jest kwestia kilku lat?
Robi się neuromorficzne architektury, zresztą Altman zainwestował w firmę, która robi takie neuromorficzne chipy, morfos, czyli z greckiego podobny, neuropodobne, odwzorowujące to, jak te biologiczne neurony nasze reagują, jak te tam powiedzmy, pobudzenia wyglądają, to można w krzemie odwzorować i to już nie trzeba symulować w komputerze i wydatkować ogromnych mocy obliczeniowych, żeby to robić. Tylko to się dzieje mocą praw fizyki w krzemie. Memrystory takie się wytwarza, później się łączy odpowiednio i Altman zainwestował w jedną z firm, które takie chipy robią. Od wielu lat już to się robi. IBM True North, to jest przykład. Taka ściana to 8 miliardów neuronów by zawierała i mniej niż suszarka do włosów by pobierała, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Intel swoje też, które są 1000 razy szybsze niż IBM-a, zaprezentował i dużo szybsze niż te biologiczne neurony. I tak, to się dzieje w perspektywie paru lat. Myślę, że jeżeli będziemy mówili o kopii mózgu, no to będzie się to robiło w tych neuromorficznych architekturach, bo są bardziej wydajne energetycznie. Bo takie symulacje to strasznie zależne. Nasz mózg 20 watów niemal pobiera. A żeby takie coś software'owo zasymulować na super, to potrzebujemy no właśnie, na poziomie funkcjonalnym już może byśmy mogli z najlepszym superkomputerem coś funkcjonalnym zrobić, ale jakbyśmy szczegółowo chcieli analizować, to 10 do 19 zliczeń na sekundę trzeba. Potrzebujemy, żeby taką symulację odpalić. No więc to będzie osiągalne, tylko no po co symulować, jak można przy pomocy tych neuromorficznych architektur zbudować coś, co będzie no w sposób hardware'owy się realizowało. I to jest przyszłość sztucznej inteligencji według mnie i takie no, Human Brain Project dążył do tego, żeby w ciągu 10 lat skopiować mózg człowieka i tam założyciel tego projektu w 2009 roku mówił, że za 10 lat przed państwem będzie stał tutaj na tym TEDzie, bo na TEDzie przemawiał awatar ze sztucznym mózgiem, z kopią mózgu. No na razie się nie udało. Udaje się w przypadku prostych organizmów typu muszka owocowa, typu jakieś tam robaki czy coś tam, czy fragmenty mózgu szczura. Ale to jest kwestia czasu i uważam, że z mózgiem człowieka, jeżeli chodzi o kopię, również się uda, bo zdolności rozdzielcze metod skanowania tego mózgu rosną, bo te właśnie architektury neuromorficzne, później te stany połączeń, czyli te wagi synaptyczne, będziemy mogli przenieść precyzyjnie, strukturę połączeń i tak dalej. No jeszcze dzisiaj może te zdolności by nie pozwalały, chociaż w przypadku muszki owocowej to się udało, nawet te neurotransmittery wyliczyć, jakie tam są i ile ich jest. I to skopiować, i te symulacje chodzą, larwy tej muszki w komputerze są symulowane i to jest wiarygodne. I można by powiedzieć, że to jest tam muszka w komputerze zamknięta. Wcześniej z robakami, ja sam na studiach robiłem C. elegans, 305 neuronów. Takie rzeczy można było robić. A mózg to jest kwestia no, kolejnych lat. Pytanie, czy nie zablokują tego, bo to zaraz etyka i takie tam jakieś różne rzeczy, ale pewnie gdzieś tam w Chinach będą robili.
Dlaczego te badania nad tymi architekturami neuromorficznymi mogą nas nauczyć na temat działania samego mózgu?
Co ciekawe, gdy już tą ścianę zbudowali, 8 miliardów neuronów, to zaobserwowali, bo to było już rekurencja tam występowała, są różne sprzężenia zwrotne. To nie tak jak w tym czasie GPT, że od lewej do prawej przypływa i że tam właściwie nie ma sprzężeń, jeżeli chodzi o architekturę zwrotną. To znaczy, dekoder na wyjściu odwołuje się do tego, co wcześniej wygenerował, ale mówię o tej komunikacji, co tam w przypadku rozpoznawaczy wzorców, że tam wszystko ze wszystkim się komunikuje. No to oni z tym neuromorficznym systemem coś takiego zrobili i tam się komunikowało. Stan dynamiczny taki się wytworzył. Wszystko ze wszystkim. Okazało się, że pewne wzorce aktywacji, które są obecne w naszym mózgu, w korze mózgowej, pojawiły się, ujawniły się tam. Co jest ciekawe, bo nagle w sztucznym systemie zaobserwowaliśmy coś, co naturalnie się pojawia w naszej korze. Więc robiąc takie systemy sztucznej inteligencji, dowiadujemy się na wielu rzeczy na temat naszego mózgu, jak on działa, dlaczego działa, czym jest świadomość. Być może odkryjemy, jaki warunek konieczny musiałby wystąpić, żeby to zjawisko się wytworzyło. Jak nasz mózg działa, jak można naprawiać ten mózg i tak dalej, i tak dalej. Nawet już dzisiaj przy tych prostych modelach językowych wiele takich ciekawych rzeczy się ujawnia, jeżeli chodzi o to, jak sieć neuronowa działa, jak pojęcia przechowuje w swojej strukturze. jak rozumuję, i również badając takie sieci proste, bo to nie jest przecież kopia naszego mózgu, tylko to jest uproszczony model i tam wielu rzeczy, które są w mózgu, typu właśnie rekurencyjność, tam różne sprzężenia zwrotne, samoorganizacja, to ich nie ma, to jest uproszczony model. Czy tam przy innych sieciach neuronowych, bo ChatGPT o tym się dużo mówi, a tak naprawdę no, sieci neuronowe to już z nami są od wielu, wielu lat. I już w ubiegłym wieku to się badało, tylko tam niedoskonałość pewnych technik uczenia tam była i znowu zima później nastała, ale później odrodzenie i mniej więcej silne grzanie tematu od 2012 roku jest, bo nowe architektury, ulepszone architektury, dużo danych, sprzęt do obliczeń szybki się grzało, te konwolucyjne sieci, które nawiasem mówiąc trochę przypominają to, co w tych rozpoznawaczach wzorców się dzieje, jeżeli chodzi o te paterny, czyli wzorce od szczegółu do ogółu. Jakieś tam GAN, które rywalizują same ze sobą, czy jakieś tam rekurencyjne różne, STM i tak dalej, no to się robiło, więc to nie jest tak, że ChatGPT się pojawił, było nic i nagle. Tylko fakt jest taki, że ten ChatGPT przejawia pewne takie zdolności, których te wcześniejsze metody nie miały albo nie były tak uniwersalne, bo systemy, które przetwarzają język już w 2011 roku były, czy wcześniej już były dużo, tylko w 2011 taki sukces IBM Watson wygrał w Jeopardy w Stanach Zjednoczonych, odpowiadając pytaniami na pytania w formie odpowiedzi, jak to Wabank, ten teleturnieju. I już to świetnie robił i wygrał z najlepszymi graczami, czyli przetwarzał język naturalny. Zresztą wiele lat wcześniej też były takie różne tam algorytmy, które to robiły. No tylko to, co teraz mamy, to jest dużo lepsze niż tamto i jest dość uniwersalne, bo nie tylko odpowie na pytania w Jeopardy, ale też obliczy jakieś tam, ostatnio liczyłem całki. Nawet już całkiem dobrze robi, a nawet jak nie wie ten program, no to uruchamia skrypt w Pythonie, sam pisze.
Jest w stanie imitować czasem ludzkie emocje nawet, jeżeli się go o to poprosi.
No to tam właśnie dr Michał Kosiński badał te rzeczy. Teorię umysłu tam posiada na poziomie chyba 9-latka czy 8-latka. Imituje emocje, poda przepis na bombę atomową. Już teraz nie poda, bo filtrów pomontowali tyle, że ogłupili tego czata. Bo bez tych filtrów, które dbają o to, żeby on żeby takich rzeczy nie przekazywał, to był przepis na bombę, albo nie, poprawność polityczna była niższa, więc dopakowali tych filtrów różnych, które dbają o to. Ale przez to, że dopakowali, to on zaczął być gorszy w niektórych zadaniach. I niektórzy badali na przestrzeni ostatnich miesięcy tego czata i okazało się, że zgłupiał. No, więc to jest...
Widziałem, że były takie ruchy, że niektórzy pisali w Google 2 plus 2 równa się 5, żeby zmylić czat, jako miał korzystać z tych danych dostępnych w internecie, żeby popełniał sam błędy. Pojawiły się takie ruchy.
Znaczy oni doszkalają z tego, co mi wiadomo, na tych danych pochodzących od użytkowników rozmów. Ale wydaje mi się, że tutaj duży wpływ miały te filtry różne. I te douczania tego algorytmu, które, znaczy, bo między innymi na tym to polegało, że on był uczony na treściach poprawnych, albo co znaczy, że złe są treści i tak. No i w ten sposób nauczył się ograniczenia swojego działania.
Czy my w ogóle rozumiemy te procesy, jakie zachodzą wewnątrz tych dużych modeli językowych? Bo z jednej strony mamy jakieś dane wyjściowe, które dostarczamy, z drugiej dane wyjściowe, ale w środku też następuje jakiś proces przetwarzania tych danych i generowania tych odpowiedzi. Czy my jesteśmy w stanie określić, co się tam dzieje wewnątrz tego modelu językowego?
Sam model językowy, jeżeli chodzi o algorytm, jest stosunkowo prosty. To można wyjaśnić w pół godziny, jak to działa. I to nie jest tak, że my nie rozumiemy, że tutaj czary-mary zrobiliśmy coś, co jest jakieś nieodkryte, bo algorytmy bardzo dobrze rozumiemy, tylko no, tu pojawia się taki problem, że jeżeli tych neuronów tam napakujemy bardzo dużo i ta sieć staje się skomplikowana i tych parametrów sporo się pojawia, no to zdolność analizy tego wymyka się zdolnością ludzkiego mózgu. i mówimy, że nie wiemy, co tam się dzieje, no bo faktycznie to jest, ta wiedza jest rozproszona, tam wiele różnych aktywacji naraz występuje, ta struktura tego czegoś jest bardzo skomplikowana, ale to my mieliśmy podobne problemy, że nie wiemy. Przy dawniejszych sieciach neuronowych, również nawet tych prostych, typu perceptron wielowarstwowy, no to tam też, jak to w szczegółach, dlaczego się nauczyło w taki sposób uogólniać funkcje, albo uogólniać funkcje, czyli na przykład rozpoznawać później obrazki, albo jakieś tam inne rzeczy robić, no to też to wykraczało poza nasze zdolności precyzyjnego wyjaśnienia, co tam konkretnie się dzieje. Że to płynie w tam, to możemy tam zwizualizować i pokazać, ale przy dużych sieciach to jest złożone. No, a tutaj mamy jeszcze większą sieć niż kiedyś tam budowaliśmy. I tu jest problem. Ale to nie jest tak, no, że to jest jakaś czarna magia i zrobiliśmy coś, co jest zupełnie jakieś nie z tego świata.
Niektórzy używają takiego określenia black box, czarna skrzynka, że nie wiemy w zasadzie, co tam w środku się dzieje i jakby to miało sugerować, że to jest właśnie jakaś taka magia. Czyli uważasz, że to jest niepoprawne określenie?
Nie, no jest jak najbardziej poprawne. No bo jaką decyzję podejmuje ta decyzja, jakie procesy tam się dzieją, to jest tak skomplikowane, że nie ogarniamy tego.
Okej. Okay.
Ale to nie jest tak, że jakieś tam duchy chodzą i w ogóle. Tylko to się dzieje wszystko mocą, no, praw matematyki, bo ta struktura tej sieci neuronowej jest strukturą matematyczną, bardzo dobrze opisaną. Tylko problem pojawia się wtedy, gdy to staje się na tyle skomplikowane, że po prostu mózg nie ogarnia, żeby wszystko przeanalizować. A po drugie, nawet przy prostych automatach komórkowych, jak tam ktoś będzie zainteresowany, to może sobie wpisać proste zasady w automatach komórkowych, do jak skomplikowanych struktur mogą doprowadzić po wielu etapach życia tych, kroków życia tych automatów. Proste, to banalne zasady, to małej tabelce można by było zmieścić. To banalne jest, to przedszkolakowi można wyjaśnić, jakie są zasady działania tych automatów. No i puszczamy ich odpowiednią liczbę, one tam się rozmnażają, poruszają i później okazuje się, że te struktury, które powstają, no to też tego się nie dało przewidzieć w ogóle na bazie tych prostych reguł, które opisywały działanie tych automatów, że to jest nie do opisania na tym początkowym etapie, nie do przewidzenia, póki nie policzymy tego wszystkiego i nie zasymulujemy. Podobnie z siecią jest neuronową.
Kolejna bardzo ważna kwestia, kreatywność. Pamiętam, jak był w 2016 roku ten słynny mecz w grę Go, Lee Sedol z systemem AlphaGo, który w końcu skończył się wynikiem 4-1 dla tego systemu AlphaGo. I tam była ta słynna druga partia, której był ruch 37, taki wybitny, określany, że kompletnie człowiek by na to nie wpadł. Polegał on na tym, że to był ruch na piątą linię, który wydawał się na pierwszy rzut oka dziwny, a później wyszło na to, że dzięki temu posunięciu system AlphaGo odniósł zwycięstwo. I oglądałem ten film, jak Lee Sedol siedział przed tą planszą do gry Go i był zszokowany, jak zobaczył ten ruch. I następnie w wywiadzie sam przyznał, że jak zobaczył to 37 posunięcie, to uznał, że taki system jego zdaniem może być również kreatywny. Czy twoim zdaniem możemy mówić tutaj o kreatywności?
No ciekawe, czy to... Bo te różne systemy bardzo często mają element statystyczności w sobie i może jakby się drugi raz postawiło ten algorytm przed takim samym zadaniem, to by nie wykonał tego ruchu i to akurat to trafił. Zresztą ludzie to samo robią. Czasami z dziwnych powodów jakąś decyzję podejmujemy. Albo wydaje nam się, że racjonalnie podjęliśmy, a tak naprawdę podjęliśmy z tego powodu, że wiatr wiał. I zupełnie nieracjonalny powód był. No tak samo tutaj, a po drugie my mówimy, że to takie w ogóle, no bo mamy jednak ograniczoną możliwość abstrakcyjnego analizowania sytuacji, a takie sieci mogą to robić i to może nie było nic dziwnego, tylko to się mieściło w ramach jakiejś tam strategii i najbardziej optymalnej.
To było ciekawe o tyle, że on był uczony na historycznych partiach tej gry Go. I w sumie ta gra powstała kilka tysiącleci temu. Już ludzie opracowywali różne strategie i w pewnym momencie okazuje się, że te strategie, które funkcjonowały przez tysiąclecia, mogą zostać zastąpione jednym cudownym posunięciem, które łamie teoretycznie wszystkie reguły, jakie przyjęli ludzie i wprowadza nowy system.
No ta pierwsza wersja algorytmu faktycznie na starych rozgrywkach była uczona, ale to nie jest tak, że ten algorytm zapisywał te rozgrywki, później porównywał, że aha, to kiedyś tam w przeszłości ktoś tak ruszyła. Tylko on generalizował wiedzę na tej podstawie i później aproksymował funkcję optymalnego, powiedzmy, grania. I no i w takich nawet sytuacjach, w których do podstawy sieci neuronowych, no, jak uczymy rozpoznawania znaków drogowych, mamy zbiór uczący złożony z tych znaków, no to nie jest tak, że ta sieć później, gdy się nauczy i uogólni tę wiedzę, no chyba, że będzie w przypadku tych sieci MLP zbyt duża, to wtedy może być faktycznie problem, to będzie rozpoznawała tylko obrazy z tego zbioru uczącego. Ona później uogólnia wiedzę, jest w stanie nowe obrazki, jak podrzucisz jakieś tam, czy pokażesz, zupełnie nowe, których nie było nigdy i nie widziała w tym zbiorze uczącym. No tak samo tutaj uogólnia wiedzę i w sytuacjach, których nie było, może poradzić, ucząć się tych różnych jakichś tam schematów. I to było w 2016. W 2017 kolejny algorytm pokonał w stosunku 100 do 0 poprzedni i nauczył się całej wiedzy ludzkości na temat gry Go w 3 dni grania ze sobą. No i okazało się, że lepszy jest wynik, no bo człowiek w jakichś kolejnach cały czas myślenia i działania tkwi. I usunięcie tego elementu ludzkiego w postaci starych rozgrywek pozwoliło sztucznej inteligencji wykształcić nowe strategie rozgrywki, które są bardziej optymalne. I oczywiście krytycy sztucznej inteligencji powiedzieli, że to żadne tam osiągnięcie, że to tam, jak to zawsze robią, bo gdy komputer wygrał w szachy, no to mówili, tam szachy, tam ten Go grę, to tak. Trzeba być naprawdę już człowiekiem, żeby grać na tak wysokim poziomie. Później wygrał w Go, to znowu tam zaczęli wymyślać, że nigdy tego, nigdy tamtego nie będzie robić. Dzisiaj mówił, że nigdy emocji, nigdy kreatywny nie będzie.
Że nigdy nie będzie generował obrazów, a mamy te wszystkie Midjourney, Stable Diffusion.
Tak, więc muszą rewidować ci krytycy malkontenci cały czas swoje przekonania. A jeżeli chodzi o kreatywność, zależy jak zdefiniujesz, czym jest kreatywność według ciebie. Jaką definicję stosujesz?
No właśnie to jest bardzo interesujące, bo do tego trwa spór, ale z drugiej strony kreatywność to pewna zdolność do tworzenia nowych idei. Prawdopodobnie.
No to ja mogę na przykład wziąć, no nie wiem, klocki z literami, wziąć losowo, rzucić na stół. Ułożą się jakieś nowe słowa i nigdy nie istniejące losowo. Czy to jest kreatywne działanie?
No, ktoś inny powiedział, chyba Bill Gates wspomniał kiedyś, że kreatywność to jest odtworzenie działań innych osób i połączenie tych rzeczy, które inne osoby stworzyły w jedną całość i z tych, które wcześniej funkcjonowały, stworzenie czegoś nowego.
No to do tego potrzebna jest inteligencja, zdolność dostrzegania analogii, czyli rozpoznawacze wysokiego rzędu. Żaden problem według mnie. Sztuczna inteligencja już to dzisiaj robi, a jeszcze będzie lepiej robiła. Już dzisiaj okazuje się, że do generowania obrazków algorytmy są lepsze niż człowiek, bo ludzie wolą projekty AI od człowieka, bo uważają za ładniejsze.
Architekci już wygrywają konkursy różne na najlepsze grafiki.
Czy opowiadania, tam, grupa architektów rywalizowała ze sztuczną inteligencją w projektowaniu domu na wzgórzu. Ludzie woleli projekty AI 62, jest to co pamiętam, 65% niż te stworzone przez człowieka. No i to tak... Już dzisiaj myślę, że generatory filmów przecież są, piosenek. No te piosenki genialne, tworzone przez AI. Nie wiem.
Słucham Franka Sinatry, wygenerowanego przez AI. Naprawdę świetny, polecam naszym widzom Sinatra.
Tak, no to jest przez Jukebox można. Tylko już stary, z 2020 roku algorytm generować, ale no mój znajomy kompozytor muzyki korzysta już z tych narzędzi i uważa, że, znaczy mówi, że bardziej kreatywne od niego są. Jeżeli chodzi o muzykę. I to dzisiaj jest, i to zobaczę ostatni dość krótki czas taki postęp wywołał. A co będzie za parę lat? No ja myślę, że sztuczna inteligencja przekroczy kreatywność człowieka, tylko człowiek nie będzie potrafił zrozumieć tej kreatywności sztucznej inteligencji. I ta sztuczna inteligencja będzie musiała, znaczy ja teraz mówię, jakby sama decydowała, może człowiek, który nią steruje, będzie musiał jakoś może ograniczać tę sztuczną tę kreatywność, żeby to nie było zbyt kreatywne, bo nikt tego oglądać i słuchać tego nie będzie. Mhm. Ale w niektórych dziedzinach taka kreatywność się przyda, w nauce na przykład, bo to doprowadzi do niesamowitego rozwoju naszej wiedzy.
No, odkrycie eksploracji kosmosu, być może odkrycia znaczenia samego życia.
Tak, bo kreatywność nie tylko w sztuce się wykorzystuje i w tworzeniu nowych obrazów, ale też uprawiają nauki. No więc jeżeli chodzi o takie związane ze sztuką rzeczy, to już myślę, że pomału ta woda pod tytułem AI zalewa też szczyty ludzkich możliwości. Morwek kiedyś taki krajobraz ludzkich kompetencji pokazał. Najniżej były umieszczone rzeczy typu wygrywanie w Go, prowadzenie samochodu. Najwyżej była nauka, sztuka. Już pomału sztuczna inteligencja zalewa te wzniesienia najwyżej położone i będziemy musieli budować łodzie, żeby nie zatonąć.
Jakie zawody wtedy nam pozostaną na tej tratwie, czego będziemy mogli się chwycić, bo faktycznie niektórzy używają takiego argumentu, że w trakcie rewolucji przemysłowej też faktycznie pewna część zawodów została zlikwidowana, ale pojawiły się nowe, kreatywne. No ale teraz z drugiej strony te zawody kreatywne zaczynają być zastępowane. W związku z tym, czy uważasz, że znajdzie się nowa nisza dla ludzi, nowe zawody, które moglibyśmy wykonywać, czy raczej powinniśmy się kierować w stronę tego dochodu podstawowego i znaleźć jakąś inną formę organizacji społeczeństwa?
W najbliższych latach zapewne pojawią się nowe zawody typu prompter sztucznej inteligencji. Tylko ile przy okazji zniknie, gdy się popatrzy na strukturę zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych, to posegreguje wszystkie zawody ze względu na liczbę miejsc pracy, to zawód programisty jest dopiero na 21 miejscu, to jest poniżej 1% pracujących w Stanach Zjednoczonych. I to jest zawód najbardziej popularny, wykreowany, będący skutkiem komputeryzacji, rozwoju nowoczesnych technologii, komputerów i nie tylko tam komputerów. I to jest najwyżej położony zawód, programista. Wszystkie zawody powyżej, które są, to są zawody, które już pomału są automatyzowane. Kierowca, kierownik, sprzedawca. I teraz pytanie, i to jest zdecydowana większość w ogóle wszystkich miejsc pracy w Stanach, to co powyżej tego 21. I teraz pytanie, co te osoby będą robiły? Czy na programistów przekwalifikują się? No, chyba nie ma sensu, bo programiści podcinają gałąź, na której sami siedzą. Zaraz AI będzie dużą część kodu generowała już dzisiaj.
Wszyscy nie będą też prompterami.
Tak, zresztą sztuczna inteligencja będzie sama się promptowała za jakiś czas. Już nie trzeba tej umiejętności będzie posiadać. Jakie nowe pojawią się? Na pewno nowe. Na przykład projektant osobowości modeli, tych modelów językowych. Modelów, tak? Czy modeli?
Musielibyśmy sprawdzić, ale wydaje mi się, że modeli językowych. Może dwie formy są poprawne.
No to zapytam ChatGPT od razu.
Dobry plan.
I zobaczymy, co powie, bo ostatnio, gdy powiedziałem mu, zadałem taką zagadkę, jak usadzić przy małym, okrągłym stoliku. Dwie kobiety i mężczyznę w taki sposób, aby kobiety nie siedziały obok siebie, to zgłupiał. Bo to oczywiście przy małym stoliku nie da się tego zrobić, bo zawsze będą. I on odpowiadał, że trzeba najpierw kobietę, później mężczyznę, później kobietę. Tylko te kobiety i tak będą się stykały z drugiej strony. To powiedział, a przepraszam, to trzeba kobietę, mężczyznę. No ale też siedzą obok siebie i w ogóle ta czwórka poległa na takim prostym zadaniu. I też a propos tego czatu, już właśnie pytam, zaraz odpalę interfejs głosowy.
Ja sprawdziłem, że dwie formy są poprawne, modeli i modelów, więc zobaczymy, co powie
tak?
Czat.
Tak, aha, to zapytam. Cześć, czacie. Potrzebuję porady językowej. Modeli czy modelów się mówi? Trzeba ładnie się zwracać, bo...
Poprawna forma to modeli. Używamy modeli, kiedy mówimy o więcej niż jednym modelu. P to forma dopełniacza liczby mnogiej w języku polskim. Czy jest coś jeszcze, w czym mogę pomóc?
Modeli, aha, modelów łamane. Ciekawe.
No chyba dwie formy są poprawne.
Masz rację, obie formy modeli i modelów są poprawne w języku polskim. Różnica polega na kontekście. Modeli to forma bardziej ogólna, a modelów używamy w bardziej formalnych lub specyficznych sytuacjach. Czy potrzebujesz jeszcze jakiejś informacji?
No, także ostatnio też prosiłem, tu już to się poprawiło, znaczy, takie długie zdanie po angielsku dałem. Proste wydaje się zadanie. Długie tam na... jakieś tam, trochę takich starych angielskich słów też tam było, bo to z jakiejś takiej książki, że tam długim zdaniem jednym napisane, to sobie fragment wybrałem. I poprosiłem, żeby odwrócił kolejność liter.
Tak.
I od tyłu wyrecytował mi, tak jakbym tobie powiedział alfabet od tyłu, żebyś to zrobił, albo swój PESEL, albo jeszcze coś takiego. To tak samo, żeby ta sztuczna inteligencja odwróciła, od tyłu wyrecytowała. No to gubił się. Ale to się poprawiło ostatnio, bo teraz schytrzył się ten chat GPT i potrafi napisać skrypt w Pythonie i później w tym skrypcie, no, w sposób programistyczny to jest realizowane i tam jako zmienna ta tekstowa trafia ten mój tekst, który wcześniej wpisałem, ten skrypt odwraca i to, co na wyjściu dostaje, no to jest odpowiedzią tego czata GPT. Czyli sam pisze skrypt, który... Bo bez skryptu, jak się wpisze bez tego Pythona, no to ma trudność, bo się myli jeszcze. Przy takich, wydaje się, prostych czynnościach, przy których człowiek raczej by się nie pomylił, gdyby miał to wydrukowane i miałby wgląd do całego zdania. No, także modeli... O czym mówiliśmy?
Mówiliśmy o sztucznej inteligencji, ale jak teraz...
Modeli modelów,
zastanawialiśmy się, ale jak teraz opowiadałeś tą historię z tym Pythonem i tymi wszystkimi rzeczami, jakie robi ten chat GPT, to zastanawiam się, czy my jako ludzie jesteśmy w stanie wychwycić ten moment, kiedy ten chat czy jakikolwiek inny system wymknie nam się spod kontroli.
A, no to... To jest tak, zaraz to poruszymy, tylko przypomniałem, o czym mówiłem, o tych miejscach pracy, tak?
Dokładnie.
No właśnie. No to raczej, jeżeli chodzi o miejsca pracy, no to pojawią się nowe, tylko pytanie, ile tam osób będzie potrzebnych, żeby ogarniać różne rzeczy. Wydaje mi się, że coraz mniej. I to się skończy tak, że na najbliższej perspektywie będą redukowane w tych większościowych zawodach miejsca pracy. W tej statystyce mojej, którą podałem. Jakieś tam nowe powstaną, ale to tam uprzywilejowani będą mogli pracować tam, a większość może się znaleźć w pewnym problemie i kłopocie. I są takie rozwiązania, które Bill Gates proponuje, żeby opodatkować roboty. W cudzysłów to wezmę, bo to samo można... Że chodzi o algorytmy, roboty, czyli te różne automaty, które wykonują za człowieka pracę. I tak naprawdę nie ma znaczenia, przez kogo praca została wykonana, czy przez człowieka, czy przez robota. Liczy się efekt, a ten efekt będzie pewnie lepszy w przypadku sztucznej inteligencji, automatyzacji. Będziemy mogli lepiej, tanio, dużo produkować. Tylko liczy się właśnie efekt i no, cała sztuka polega na tym, aby odpowiednio no, te zasoby dobra, które maszyny by tutaj w tej wersji scenariusza, bo tak normalnie to pracownik ten zarabia, płaci podatki, później z tych podatków szkoły są utrzymywane i tak dalej, i tak dalej. No tutaj w tym takim modelu bardzo utopijnym no, poszłoby według Billa Gatesa to w tym kierunku, że roboty by były opodatkowane. Później z tej kasy by się wypłacało dochód gwarantowany. Każdy by dostawał po tyle samo. Komunizm taki. I no, każdy by miał porówno.
Tak, ale to jest też takie zagrożenie, że praca jest pewnym źródłem godności. I to nawet nie chodzi o kwestię finansową, tylko daje często nam sens w życiu szerszy. A gdybyśmy doprowadzili do takiej sytuacji, że każdy otrzymuje powszechny dochód podstawowy, to być może by zdarzyło się tak jak w książce Huxleya, Nowy Wspaniały Świat, który przedstawia wizję społeczeństwa, gdzie ludzie zażywają narkotyk zwany somą, wszyscy są szczęśliwi, ale tak naprawdę to szczęście jest niesamowicie powierzchowne, bo nie mają żadnego sensu w życiu i dążenie do tego powszechnego hedonizmu, przyczerpania przyjemności jest puste.
Idiokracja film. O tym samym mówił. No tak, no badania są, które mówią, że większość Polaków wiąże pracę z sensem życia, ale to są też badania, że na Zachodzie większość miejsc pracy to tak zwane prace bezsensowne, bez których wszystko by super funkcjonowało. Tylko to są takie prace, no żeby gdzieś ludzie pracowali i żeby jakoś zaangażować tych ludzi i do czegoś wykorzystać.
Bardzo ciekawa książka mi się przypomniała, Kai Fu Lee, Sztuczna inteligencja 2041. Mm-hmm. On opisuje tam taką sytuację, gdzie ludzie pracujący na budowie tracą pracę. W związku z tym, że następuje automatyzacja, zastępuje im jakieś maszyny, roboty i później zostają zatrudnieni w firmie zajmującym się wirtualną rzeczywistością, w której wykonują tą samą pracę, tylko że w wirtualnej rzeczywistości. Ta praca ich nie ma żadnego sensu, bo to tak jakby grali w grę, tylko że oni nie wiedzą o tym, że jest to symulacja. Ale mimo wszystko każdego dnia przychodzą do pracy, dostają jakieś za to wynagrodzenie i mają pewne poczucie sensu. Więc to również jest ciekawe, czy coś takiego można byłoby wykonać w przyszłości.
Czemu nie? W Czarnym Lustrze taki też był odcinek, że tam się niektórzy kręcili nie w kołowrotku, tylko na bieżni biegali, żeby punkty jakieś zdobywać. I to było i głównym, i energię elektryczną generować głównym celem. No, znaczy ja raczej za taką wizją nie jestem oczywiście, ale poważnie się rozważa, robi się eksperymenty, jak ludzie by zachowywali się, gdyby taki powszechny dochód dostawali. Tylko dzisiaj to trochę inaczej wygląda jednak, bo nawet jeżeli wychodzi w badaniach, że oni się starają, że więcej pracują dzięki temu, że dostają, no to cały czas w tym kontekście dzisiejszym, gdzie jednak większość osób musi zasuwać, oni są jakąś niewielką grupą, którą się bada, czują się uprzywilejowani, że to oni dostają, może specjalnie chcą się wykazać, żeby z dobrej strony pokazać. I po drugie, no jest dalej sens, żeby coś robić, żeby pracując więcej pieniędzy zdobywać poza tymi z dochodu powszechnego. A jeżeli w przyszłości no to będzie trochę ukrócone. No chyba, że jakieś zawody związane z przemysłem czasu wolnego, interakcji z innymi ludźmi.
Opieka społeczna, tak.
Opieka, to też roboty czasu mogą. Ale no już człowiek dla człowieka jest największym narkotykiem, rozmowa z drugim człowiekiem. Wolę z człowiekiem rozmawiać niż z robotem.
No istoty społeczne w końcu.
Tak, no chyba, że robot będzie nieodróżnialny od człowieka, to wtedy może w sumie nie miałoby znaczenia, tak jak w Westworld serialu. No,
świetnie, no właśnie, takie związki romantyczne, na przykład z robotami sterowanymi jakoś przez sztuczną inteligencję, które idealnie odwzorowują zachowania ludzkie. Co o tym uważasz?
Są firmy, które robią seks roboty w Stanach Zjednoczonych. O tym fajnie mówił film High AI, pokazując taką firmę, no tam takie głowy robią i tam pozostała część ciała też za wyższą opłatą może być zamówiona, bo to są różne opcje. Albo sama głowa, albo całe ciało, albo bez rąk, tam z rękoma. Najnowsze generacje mają wbudowanego czata GPT, z którym można sobie rozmawiać przy okazji.
Mi się przypomina też film Ona. Nie wiem, czy widziałeś, 2014.
Tak, Her. Tak, Her. Z takim asystentem.
Dokładnie.
Noszonym.
W końcu wizja jest pesymistyczna, bo okazuje się, że jednak różnimy się w jakiś sposób i początkowo ten związek teoretycznie wyglądał na funkcjonujący, ale później okazało się, że w przypadku tak dużych różnic poznawczych nie do końca to się sprawdza.
No właśnie. I teraz pytanie, w jakim kierunku w związku z tym dążymy? Czy to raczej do większej ilości dobra nas jako ludzkość doprowadzi, czy będziemy głupieć, będziemy izolować się, mieć problemy różne emocjonalne, depresje, nie będziemy widzieli sensu życia i będziemy podłączeni do cyfrowych narkotyków, bez których sobie nie poradzimy.
Właśnie, to jest chyba idealny moment na porozmawianie o tym tak zwanym alignment problem, czyli kwestie kontroli celów sztucznej inteligencji, jak dostosować je do tego, żeby były kompatybilne z tymi celami, które wyznaczamy sobie jako ludzie.
Ale mówisz o tej już takiej superinteligentnej inteligencji, czy jeszcze jako narzędzie traktowanej?
No myślę, że powinniśmy już nad tym teraz pracować w przypadku narzędzia, na przypadku AGI tym bardziej.
No to AGI tak naprawdę nic nie wiadomo, bo jeżeli coś z definicji jest bilion, bilionów, bilionów albo jeszcze więcej,
inteligentniejsze
razy inteligentniejsze, to nie wiadomo, jak tym czymś nawet sterować, tak samo jak żuk by nie wiedział, jak człowiekiem pokierować, gdyby chciał wykorzystać człowieka do realizacji swoich celów. Tylko nie wiem, jakie te cele mogłyby być. Tak samo będzie z tą inteligencją. Różnica pomiędzy Einsteinem a nie wiem, na przykład niedoszłym prezydentem Białegostoku mogłaby być niedoszłym, mówię o uniwersum. Szkolna 17 mogłaby być niczym. Porównanie do różnicy pomiędzy Einsteinem a taką sztuczną inteligencją. To Bostorm w swojej książce zresztą na wykresie pokazuje. Mysz Einstein. Einstein, silna sztuczna inteligencja, rekursywnie polepszająca się. Bilion, bilionów
razy. Wzrost wykładniczy, tak? To też niesamowite tempo.
No, ale to też biorąc pod uwagę przewidywania, że to wszystko wykładniczo będzie rosło, nie mamy pewności, że do szklanego sufitu nie dojdziemy, bo te modele, okej, można coraz większe robić, tylko przy tej architekturze już duże firmy widzą, że są pewne ograniczenia i nie mogę powiedzieć, jaka firma, ale w jednej z dużych firm, mój znajomy tam pracował przy tym, robili eksperymenty i zrobili no, kilkanaście razy większego czata GPT-4 i okazało się, że wcale ten model mądrzejszy się nie stał, tylko jeszcze zgłupiał. Takie nadmierne dopasowanie do danych nastąpiło. Ta architektura jest ograniczona, już mówiliśmy o tym na samym początku, trzeba będzie parę rzeczy pozmieniać i to, że wzrost wykładniczy w przypadku tych modeli, które dzisiaj mamy na transformerach opartych, jest na razie, a nawet podwójnie wykładniczy, nie oznacza, że dalej tak będzie w przyszłości, a nawet jeżeli, to nie oznacza, że to będzie przy tych architekturach inteligentniejsze, a przy innych, no kto wie, no, raczej tutaj żadne prawa fizyki nie zabraniają tego, żeby stworzyć coś inteligentniejszego od człowieka, bo nasz mózg to jest białkowy komputer z mięsa, a tam może być krzemowy, żaden problem, ale Czy to będzie ta tendencja wykładnicza zachowana, gdy na przykład konflikt światowy jakiś zadzieje się albo jeszcze jakieś inne nieprzewidywalne wydarzenia dzisiaj. Nie wiadomo, czy to nie zostanie złamane. Więc takie optymistyczne, że aha, w ciągu 200 lat drugi etap rozwoju w skali Kardaszewa ludzkość osiągnie, no to są okej, przy założeniu, że zasoby się nie wyczerpią, że życie na tej planecie będzie dalej możliwe, że ludzie się nie zabijają, że jeszcze tam różne jakieś inne czynniki wystąpią. No, ale to, że będzie inteligentniejsza ta superinteligencja, kiedyś wierzę w to. Za ile lat trudno przewidzieć, ale Ray Kurzweil szacuje, że w 2029 przyścignie poziom człowieka. Uniwersalnie, bo już dzisiaj w wąskich dziedzinach AI jest lepsze. A w 2045 roku pojawi się osobliwość technologiczna, czyli taki moment w rozwoju sztucznej inteligencji, w którym wszelkie nasze przewidywania na temat tej sztucznej inteligencji będą niewłaściwe. Nie będzie się dało nawet żadnych snuć przewidywań, bo to będzie niezrozumiałe. Nie będzie wiadomo, co się kompletnie już dzieje tam, co ona myśli, czego ona chce, jakie ma cele, co ona chce zrobić. I to będzie taka różnica, jak właśnie pomiędzy wspomnianym żukiem a człowiekiem, który nie ogarnia, co my myślimy, jakie tam filozofie wymyślamy i co w fizyce kwantowej tworzymy.
No właśnie, jakbyś dysponował modelem AGI, milion milionów razy inteligentniejszym od człowieka, i mógłbyś zadać mu pytanie na temat wszystkich najważniejszych dylematów, jakimi zajmuje się ludzkość, to jakie tajemnice otaczającego nas świata chciałbyś poznać?
Asimov taką książkę kiedyś napisał, ostatnie pytanie w tej książce. Kiedyś był taki superkomputer, który odpowiadał na różne pytania. Ktoś zadał pytanie, czy istnieje Bóg. I on zaczął tam świecić, bo to jeszcze te czasy lampkami, lampy tam się zapalały. W końcu wypluł kartkę i na tej kartce było napisane: teraz już tak. Jakie pytanie bym zapytałeś? Nie wiem, czy akurat to, na pewno by mnie natura wszechświata interesowała, dlaczego to wszystko istnieje, dlaczego istnieje słynne pytanie Leibnica, raczej coś niż nic. Czy coś lub ktoś za tym stoi, a jeżeli tak, to kto albo co stoi za tym czymś? Bo równie dobrze możemy być jakąś symulacją komputerową odpaloną przez wyższą cywilizację. Nick Bostrom kiedyś taką hipotezę wysnuł, symulacji, z której wyszło, że nawet całkiem duże prawdopodobieństwo jest, bo jeżeli jakaś cywilizacja osiąga zdolność symulowania procesów umysłowych świadomości w komputerze, no to może sobie wirtualny świat, to o czym mówiłem, wykreować, tam wstawić te jakieś byty myślące i one sobie będą żyły w takiej symulacji. I ta cywilizacja może zrobić tak naprawdę takich symulacji, nie wiem, 500 albo 100, żeby łatwiej było. Gdy zrobi 100, to jakie jest prawdopodobieństwo, jeżeli mielibyśmy wziąć pod uwagę ten świat realny, a 99 sztucznych i jeden świat realny, to jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś żyje w świecie realnym?
Bardzo małe.
Jednoprocentowe. I jeżeli taka zdolność będzie osiągalna, czyli moc komputerów odpowiednia, w ogóle odpowiemy na pytanie, czy świadomość jest w gruncie rzeczy sprawą natury obliczeniowej, czy można zredukować do obliczeń, ale dzisiaj wydaje się, że tak. Czy się nie właśnie wybijemy do tego momentu tej symulacji? Tam jeszcze jest parę takich czynników, które trzeba uwzględnić, ale jeżeli to się uda i będziemy mogli kreować takie światy, a jeszcze w tych symulacjach te kolejne byty myślące będą mogły kolejne symulacje przy założeniu odpowiednich mocy obliczeniowych tworzyć, czyli symulacje w symulacjach, no to wtedy pytanie pojawia się zasadnicze, czy my sami nie żyjemy właśnie w takiej symulacji, bo wtedy prawdopodobieństwo życia w niej jest bardzo duże, jeżeli takie techniczne możliwości już u nas się zdarzyły.
I nie możemy tego w żaden sposób zweryfikować.
No właśnie, niektórzy weryfikują, skaczą z mostu albo strzelają sobie w głowę.
Wtedy się symulacja kończy. No nie wiem, pewnie się wszyscy kiedyś tego dowiemy, tak? Nie ma innej możliwości.
No, albo i nie, bo nasza świadomość zniknie i nawet nie będzie czym myśleć. I mózg nasz zniknie i nie będzie ja. Nie będzie nas, bo to jest rzecz ulotna i bardzo płynna, to ja.
To musimy poczekać, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania.
No a jakie było w ogóle pytanie?
Jakie pytania wtedy pisałeś? Czego chciałbyś się dowiedzieć na temat tajemnic ludzkości?
No to takie tam właśnie wszystkiego. Tylko jest jeden problem, że prawdopodobnie mój mózg już tego nie zrozumiał.
A w dniu dzisiejszym jakieś takie główne pytanie, które sobie zadajesz? Główny przedmiot twoich badań?
Ale to są banalne pytania w porównaniu do tych, o których przed chwilą mówiliśmy. Nie wiem, musiał się zastanowić, bo to tak na gorąco, to zaraz pewnie coś przypomnę, ale no, chociażby, może to nie jest przedmiot moich badań, ale przed chwilą zahaczyłem o temat świadomości, czy to jest rzecz redukowalna do obliczeń. No, wydaje się proste pytanie, ale odpowiedź może być bardzo, bardzo trudna, bo tak naprawdę nawet jeżeli maszyna będzie mówiła, że ma świadomość i że myśli, no to jaki test mógłby zweryfikować to subiektywne odczucie? Jeżeli miałbym teraz przetestować twój mózg, ciebie, czy ty masz świadomość, czy jesteś samoświadomość, bo to są dwie różnice, bo świadomość to mała prosta komórka, bo musi być świadoma otoczenia zewnętrznego, żeby wiedzieć, gdzie jest cukier, żeby te receptory później otworzyć. Świadomość, czyli no właśnie obraz jakiegoś zewnętrznego otoczenia, który pozwala podejmować reakcje, no to mają proste komórki jakieś tam. Ale samoświadomość, czyli to, od czego zaczynaliśmy rozmowy, tylko wtedy mówiliśmy na to świadomość, a to chodziło o samoświadomość, że wiem, że jestem i postrzegam te stany wewnętrzne. Komentuję to, co wiem, co mówiłem, że to ja mówiłem i mam jakąś historię, przynajmniej mi się wydaje, że mam bo może została faktycznie wydrukowana. No to jest subiektywne i ty możesz tak, albo ja teraz twierdzę te rzeczy, że jestem samoświadomy, tylko jak to przetestować? Może jestem płytą gramofonową. U Lema był taki koncept gramofonu kosmicznego, że tam są nagrane wszystkie możliwe odpowiedzi na wszystkie pytania. I wiesz, to leci z płyty, a tak naprawdę no, tutaj żadnej... No, nie, problem w tym, że za bardzo nie ma testu, żeby... Nigdy prawdopodobnie testu nie będzie, żeby przetestować, czy coś jest świadome.
Niektórzy mówią o tych kualiach, jakichś doznaniach zmysłowych, że ewentualnie być może tutaj jest klucz jakiś do zrozumienia świadomości.
Znaczy świadomość, no to... Ale
samoświadomość.
No ale nawet jeżeli jakieś paterny wykryjemy, wzorce aktywacji w mózgu, jakieś korelaty świadomości, no to nie znaczy, że ta samoświadomość faktycznie tam jest, bo te powiedziałeś, że jedyne, czego mogę być pewny, to jest moje ja. Nawet jeżeli mi wszystko by teraz pokazało, że rzucie w mózgu to samo, co się dzieje, co u mnie, no to nie oznacza, że ty jesteś świadomy. Pamiętam, mogę uwierzyć w to, mogę założyć, że jesteś świadomy, bo podobne rzeczy się w twoim mózgu dzieją jak u mnie. Ale pewności, no, bym musiał wniknąć w swoją samoświadomość.
Tak, w książce Życie 3.0 Max Tegmark opisywał spotkanie z jednym z neurobiologów i zapytał go, czy istnieje jakaś książka ciekawa, godna polecenia na temat świadomości, samoświadomości. Ten neurobiolog, profesor, zastanowił się, po czym powiedział, że nie kojarzy takiej książki, bo jeszcze nikt jej nie stworzył.
Tak, to jest trudny tak zwany problem świadomości, można dyskutować i do żadnych konkretów nie dojść, bo tutaj pojawia się paradoks. Każdy system, który odwołuje się sam do siebie, tworzy paradoksy. I gdy powiem, to zdanie jest fałszywe.
No to ja nie wiem, czy mówisz prawdę, czy fałsz. I to jest taki paradoks. No bo z jednej strony możesz powiedzieć, to zdanie jest fałszywe i sugeruję. No tak, jest pułapka myślowa.
No właśnie. Albo ten paradoks dotyczący zbiorów i zawierania się w sobie. No, każde coś, co do siebie się odwołuje, do takich paradoksów prowadzi. I podobnie jest ze świadomością, więc nie oczekujmy, że to zostanie samoświadomością. Kiedyś wyjaśnione. A to, że ktoś jakieś tam korelaty, że podobne rzeczy się pojawiają w mózgu, no to mogę uwierzyć w to, że ty jesteś samoświadomy, bo jesteś podobny do mnie i w ogóle. Ale co tam się dzieje w twoim mózgu, tak naprawdę to nie wiadomo. Tak samo w AI-u. AI może twierdzić, że jest samoświadomy, tylko czy tak jest naprawdę? No co to znaczy prawda też?
To są
i tutaj pytania. Właśnie już grzęźniemy w definicjach, filozofia. Bo prawda jest ulotna, niestety. Jest ulotna.
Tak, ale tu pewnie o neurobiologii trzeba było nakręcić nowy podcast, bo też są te badania, że jest to ciało modzelowate, łączące dwie półkule. Jak się przerwie to połączenie ze strony ciała modzelowatego, to wtedy faktycznie występują problemy, jeżeli z komunikacją lewej półkuli z prawą i nie jesteśmy sami w stanie zrozumieć działań, jakie podejmujemy w ramach naszego organizmu, że jedna półkula dąży do jednej rzeczy, druga do drugiej i występują różne paradoksy. No ale pewnie to jest rozmowa.
W ogóle są ciekawe eksperymenty z przeciętymi, z pojedynkiem wielkim półkulami, że tam pokazywali obrazki różne jednej półkuli, jeden, drugi. I później proszono, tam było tam z kurczakiem, kurzą łapą, i taki tam łopatą do odśnieżania. I później odsłaniano tę przegrodę, która dzieliła i człowiek na bieżąco dziwne jakieś wyjaśnienia, dlaczego wskazał te, a nie inne obrazki wymyślał, które w ogóle nic nie miały wspólnego z rzeczywistością. W naszej lewej półkuli jest coś takiego jak lewopółkulowy interpretator świata, który cały czas wytłumaczy wszystko, narrację robi, jakoś to stara się logicznie wszystko strukturyzować. Wyjaśnia nasze decyzje i w pewnym momencie zaczyna zastanawiać się i próbować wyjaśnić, dlaczego jest coś, co stara się wyjaśnić te decyzje. Czyli dlaczego on jest sam. Czy dlaczego ten interpretator istnieje. Czyli właśnie to zamydlenie się pojawia.
Tak.
No, bo wszystko wyjaśnia. No to w pewnym momencie stara się wyjaśnić, kim jest ten wyjaśniający. No i tu pojawia się problem.
Wróćmy może jeszcze do punktu wyjścia, bo rozmawialiśmy o profesorze Kosińskim.
Odlecieliśmy bardzo.
Tak, odlecieliśmy. Profesor Kosiński tworzył te badania algorytmów, gdzie był w stanie określić na podstawie liczby lajków na Facebooku preferencje seksualne, rasę, poglądy polityczne. Podobnie zrobił to w przypadku zdjęć twarzy. I zastanawiam się, czy znając te badania, z jednej strony ciebie to nie przeraża, a z drugiej, jakie działania podejmujesz, aby chronić swoją prywatność w mediach społecznościowych, w internecie?
Sztuczna inteligencja na podstawie 240 lajków na Facebooku jest w stanie więcej o mnie wiedzieć niż moja partnerka, czy tam partner życiowy. I wystarczy zdjęcie profilowe, żeby sztuczna inteligencja z prawdopodobieństwem 72% określiła moje poglądy polityczne. To jest cytat
profesora
wycinkowy z tych badań. I to jest oczywiście przerażające, bo analizując ślady można różne preferencje odgadywać, później to wykorzystywać w socjotechnice, w marketingu politycznym, w ogłupianiu ludzi, w namawianiu do zakupów różnych. To akurat mniej może groźne. I wszystko jest okej, jeżeli państwo nie jest autorytarne, jak w Chinach. Bo Orwell pełną gębą się tutaj ujawnia w tym wszystkim. Wystarczy teraz te wszystkie kamery, które mają i te wszystkie metody śledzenia naszej aktywności w internecie połączyć w całość, te algorytmy zaprząc do tego, żeby analizowały. I nagle wszystko o wszystkim wiemy, już nie tylko co on tam wyklikał, czy gdzie poszedł, ale też głębsze rzeczy, jaki charakter ta osoba ma, jakie różne preferencje, na przykład polityczne, czy nie jest wbrew, nie działa wbrew, albo nie myśli wbrew założeniom partii i tak dalej, i tak dalej. Cyfrowa dyktatura jest zagrożeniem realnym. W ogóle polecam książkę Chiny 5.0.
Tak, bardzo dobra książka. Faktycznie w zeszłym tygodniu w ogóle rozmawialiśmy z profesorem Góralczykiem i zadałem mu dokładnie to samo pytanie, czy w Chinach już mamy ten system, który opisał Orwell.
Lepszy.
A on powiedział, że tak, że nawet lepszy, że już wszystko to jest.
Tak, no oczywiście Orwell bardzo prymitywną technologię przedstawił, a dzisiaj nie trzeba tych wszystkich ludzkich weryfikatorów, agentów, bo można zapuścić algorytm AI zwielokrotnić. Dla każdego będzie własna AI, która będzie analizowała, co robi i co śledzi. A kiedyś to przecież jak ci różni agenci, czy tam szpiedzy, czy agenci, czy tam ludzie, którzy śledzili inne osoby byli, no to żeby wszystkich śledzić, to potrzebowalibyśmy taką samą liczbę śledzących i jeszcze inne osoby wyżej w hierarchii stojące, które będą kontrolowały tych śledzących.
Takie pytanie, powrót do tej jaskini Platona, tak? Kto pilnuje strażników?
No to trochę tak. A dzisiaj, wiesz, AI to jest bez problemu. W ciągu sekundy wszystko może przeanalizować. No, więc pojawia się zagrożenie, jeszcze jak się połączy te różne wszczepy, o których mówiliśmy. Te implanty, no które są dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o limitowanie ograniczeń człowieka i poszerzanie jego różnych zdolności, wydłużanie życia. Sam bym chciał 1000 lat żyć na razie jeszcze dzisiaj.
Nie chciał.
Dzisiaj, że może coś się zmienić kiedyś, ale wszystko jest okej, póki technologia służy dobru. I teraz powiem banał. Wszystko zależy od tego, czy trafi w ręce Jokera, czy Batmana. A jest jednak duże zagrożenie, że trafi w ręce Jokera, no bo natura człowieka, nie powiedziałbym, że jest dobra.
No i można powiedzieć z wojną, że wydawało nam się przez ostatnie 70 lat, że nie dojdzie do żadnej wojny, a jednak niektórzy wskazują, że... Ale takiej większej, masową skalę, mam na myśli tą teraz ukraińską i to, co się dzieje w Izraelu z Palestyną. No ale koniec końców faktycznie do tego doprowadziliśmy.
Jeżeli coś złego może się zdarzyć, to pewnie się zdarzy.
Tak, ale wracając to, jak wspominałeś o Batmanie i o Jokerze, to skłania mnie do tej refleksji na temat tego porównania AI jako narzędzia, które wykorzystujemy jak nóż raz w dobrych celach, do krojenia chleba, innym razem do zamordowania innej osoby.
Chciałem to powiedzieć, ale już to tyle razy pada.
Tak, to już było zbyt oklepane. Natomiast właśnie chciałem cię spytać, czy w ogóle to porównanie jest adekwatne. Bo na przykład słuchałem i oglądałem różne wywiady z profesorem Hararim, który wskazywał, że właśnie ta sztuczna inteligencja nie jest jak nóż. Z tego względu, że po pierwsze potrafi podejmować autonomiczne decyzje, a po drugie potrafi tworzyć kreatywne idee. W związku z czym nie możemy tutaj mówić, że to jest takie samo narzędzie jak wszystkie inne, nawet jak destrukcyjna w skutkach broń jądrowa, ponieważ jest to narzędzie dużo potężniejsze niż wszystko, co kiedykolwiek stworzyliśmy.
Dzisiaj, chociaż pomału się to zmienia, dzisiaj jest takim narzędziem, bo człowiek jednak tym włada na razie i człowiek na zasadzie narzędzia, właśnie noża, może wykorzystywać do realizacji jakichś celów. Ale to, co nas czeka, no to zupełnie inaczej trzeba rozpatrywać. Już nie będzie szybszy, lepszy ciągnik, tak jak mieliśmy postęp w oraniu pola, że tam wcześniej konie jakieś, później jakieś maszyny i tak dalej. Albo konie, samochody, zaraz latające. Tutaj mamy coś innego, bo tworzymy sztuczny umysł, który już nie będzie, bo tamto, o czym powiedziałem, no to człowiek wykorzystywał. Zawsze człowiek był w centrum, on sterował tymi wszystkimi maszynami, tym nożem, żeby posmarować kromkę chleba. Dzisiaj też no, bierze Midjourney, żeby grafikę wygenerować, Dali 3 przez ChatGPT, żeby coś tam napisać, Gamma App, żeby prezentację zrobić przy pomocy AI. HeyGen, żeby mówić po francusku. Wystarczy sobie, nawet gdybyśmy wgrali urywek tego podcastu, to by nasza, znaczy by to można było przerobić, że przez HeyGen, że mówiłem po francusku teraz, albo po angielsku i wszystko będzie się zgadzało. Ruch ust, intonacja, ton głosu, wszystko będzie idealnie. Tych narzędzi jest dużo ciekawych, to też a propos praktycznych aspektów, o tym jeszcze nie mówiliśmy. Ale to się zmieni pewnie, bo może, prawdopodobnie, bo może być tak, że autonomię ta sztuczna inteligencja jakąś zyska w podejmowaniu decyzji, będzie jakimś myślącym, osobnym bytem, który będzie dążył do realizacji jakichś celów. Tylko jakie to będą cele, tego nie wiadomo. Można przeanalizować różne scenariusze następstw pojawienia się takiej inteligencji sztucznej nadludzkiej. O tym pisał Max Tegmark w Życiu 3.0 albo Bostorm w książce Superinteligencja. Ale jaki się ziści, no nie ma opcji, żeby przewidzieć. No, fundamentalnie mylimy się w prostszych prognozach. Albo jakaś mała rzecz może bardzo dużo zmienić. Trzepot motyla może huragan gdzieś spowodować. Albo to, że Putin jednak odnalazł klucze od schowka, spowodowało, że nie został ze służby, z KGB wywalony i później ta ścieżka, jak się potoczyła, widzimy
tak
karierę.
Tak Hitler,
potoczyła,
który by został przyjęty na tak. Akademię Sztuk Pięknych.
No, jakieś takie pojedyncze czynniki mogą spowodować, że efekt zupełnie inny będzie. A my tutaj no, jeszcze w bardziej abstrakcyjne rzeczy idziemy i tutaj wiele rzeczy może wpłynąć na całokształt. Tak naprawdę no, nie wiemy, jak to będzie się zachowywało. I faktycznie tutaj fajnie by było, żeby zbieżne cele tej sztucznej inteligencji z naszymi celami było. Tylko jak zapewnić coś takiego? Nie wiem.
Nikt tego nie wie.
Nie wiem. No dzisiaj to możemy jakoś kontrolować no te filtry, czy tam douczamy na poprawnych treściach, czy jakieś tam inne montujemy. No to robimy, żeby była zbieżna z celami tej firmy, która wypuściła. No ale to jeszcze jest nic w porównaniu do tego, co nas czeka. Autonomicznych AI, AGI.
No właśnie, bo poruszyliśmy dzisiaj bardzo dużo wątków. Spokojnie moglibyśmy pewnie nagrać jeszcze jeden podcast, ale powoli musimy zmierzać do końca. I na końcu chciałem cię spytać o jedną fundamentalną kwestię. Nagrywaliśmy kilka tygodni temu podcast z profesorem Zybertowiczem i zadałem mu pytanie, w jaki sposób możemy sobie radzić z tymi nowymi technologiami, wzrostem sztucznej inteligencji. On zaproponował taką wizję wielkiego spowolnienia, czyli ogólnoświatowego moratorium na rozwój nowych technologii. Podpiszmy na kilka lat jakiś list, który sprawi, że wszystkie firmy wstrzymają pracę nad AI, wstrzymają pracę nad Metaverse, komputerami kwantowymi, wszystkimi jakimiś takimi technologiami, które by mogły stanowić zagrożenie dla ludzkości i przez ten okres opracujmy jakieś sensowne regulacje prawne, tak żeby to się mogło odbywać w cywilizowanych ramach. I mam teraz do ciebie dwa pytania. Pierwsze, jakbyś mógł się odnieść do propozycji pana profesora Zybertowicza, a drugie, czy masz może jakąś swoją autorską propozycję, jak sprawić, aby ograniczyć te zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji?
Odnośnie do pierwszego, a co jeżeli ja bym sobie w zaciszu domowy w piwnicy, mam superkomputer u siebie i co, będę dalej rozwijał, no, nikt mi nie zakaże i później rozwinę, sprzedam albo jakimś rządom, albo hakerom, albo jakimś grupom innym i co? No, to jest, albo sam wykorzystam.
To jest bardzo idealistyczna wizja.
No, i tak. Będę miał przewagę nad wszystkimi, bo będę to rozwijał I nikt mi już nie podskoczy, bo już tak daleko dojdę, opracuję taką inteligencję, że mi będzie się sama ulepszała i będzie wymyślała najświetniejsze produkty, najświetniejsze strategie, będę miał niesamowitą przewagę. My zakażemy w Europie, w Chinach dalej będą robili. I my na 2 lata wstrzymamy, a oni za 2 lata tu już AGI będą mieli.
I z regulacji nici.
I przewagę strategiczną na każdym polu. Przecież dążymy do AGI, bo to jest nadzieja lepszych produktów, lepszych strategii, rozwiązania największych problemów ludzkości. W końcu nie będziemy w tym sami. Nauka mocno skorzysta na tym. AGI może nam teorie opracowywać, których nasz ludzki mózg nie jest w stanie zrobić. Rozwiąże problem starzenia się i tak dalej, i tak dalej. To można wymieniać przez 2 godziny. No, będą dalej to robili. A nawet jeżeli oficjalnie powiedzą, że nie, no to jak skontrolować, że tego nie robią? I każdy takie założenie będzie miał.
No właśnie.
I będzie to rozwijał pewnie. A jeżeli nawet nie na takim najwyższym szczeblu, no to grupy terrorystyczne, hakerzy. Przecież to w Puszczy Białowieskiej siedząc można robić, tylko wystarczy moc mieć obliczeniową. Żaden problem.
No, a druga część pytania odnośnie twoich propozycji rozwiązania tych zagrożeń?
Nie da się. No, postęp jest nieunikniony i zawsze w ludzkości, jak prześledzimy historię rozwoju cywilizacji, jest tak, że jak się coś odkryło, to tego się nie zakryje. Jeżeli coś się odkryło, to tego nie zakopie się, nie wyłączy się, żeby w dłuższej perspektywie, żeby z tego nie korzystać. I zawsze ten postęp jakąś siłą natury do przodu parł i się nie dało tego zatrzymać mimo różnych prób, na przykład w średniowieczu, żeby pewnych rzeczy nie rozwijać, bo to jest wbrew religii. To dalej się rozwijało. No, jest dużo ludzi, którzy takie rzeczy mogą badać potencjalnie. To się uśrednia i ten postęp cały czas przybiega. Coraz bardziej skomplikowane rzeczy wymyślamy. Jeszcze, tak jak mówiliśmy, wykładniczo wszystko się zmienia. Czyli bardzo szybko moc komputerów, sztuczna inteligencja, liczba parametrów, liczba zastosowań, liczba publikacji też wykładniczo rośnie. Naukowców badających te dziedziny, jak to teraz zatrzymać? To nieprawdopodobne by było, żeby coś takiego zrobić. Niemożliwe by było, więc nie mam rozwiązań. Pewnie się uporamy z jakimiś głównymi wyzwaniami na najbliższe lata w dłuższej perspektywie. No nie wiem, jaka czeka nas przyszłość. Może po prostu jesteśmy jednym z wielu elementów łańcucha ewolucyjnego. I nastanie po nas życie 3.0, o czym pisał Tegmark, które nas przewyższy, tak jak przed nami był Neandertalczyk, którego wyrżnęliśmy.
I nie ma Neandertalczyka dzisiaj.
Tak, to tak samo być może będzie z tym życiem 3.0. Czy za naszej perspektywy raczej nie sądzę.
Istoty oparte na węglu zastąpią istoty oparte na krzemie.
No można tego się spodziewać, tylko pytanie, po co miałyby te sztuczne istoty robić? To nas ewolucja ukształtowała i to jest cały czas walka o zasoby, walka o partnerów, walka o pozycję w grupie. Czy sztuczna inteligencja też będzie miała takie dążenia, takie zachowania będzie przejawiała? No to jest otwarte, ogromne pytanie. No więc nie wiadomo, no może przyjdzie po nas ktoś mądrzejszy, lepszy i dalej będzie ten wagonik ciągnął.
Chciałeś podsumować jakoś na koniec naszą rozmowę, ewentualnie polecić jakieś książki, filmy, audycje, co warto czytać, czego słuchać? Co oglądać?
No, podsumowywać to można by, podsumowałbym tak, co ta dzisiejsza sztuczna inteligencja robi, o praktyce poopowiadał, że mamy latające samochody, które zaraz będą miały sztuczną inteligencję, że w medycynie ogromny postęp się udzieje, detekcja nowotworów, opracowywanie nowych leków, rozwikłanie procesu problemu starzenia się, kwestie związane z klimatem, kwestie związane z automatyzacją ludzkiej pracy, co wcale nie musi być złe, bo dużo pracy z głupich. Już lepiej nic nie robić, niż, bo człowiek nie jest powołany do pracy takiej głupiej. A ile osób umówmy się robi coś takiego, co kręci te osoby? To może niech przyjdzie ta sztuczna inteligencja. Ci ludzie będą mieli więcej czasu, żeby z przemysłu czasu wolnego korzystać. No rzeczy związane na przykład z, ale to już mówiłem, medycyna, roboty chirurgiczne, roboty do sprzątania w domu. Zaraz pojawią się z tymi modelami językowymi. Już Google robi takie eksperymenty. Mówi się robotowi posprzątaj, to on wie, co to jest koncepcja brudu, śmiecia, gdzie jest kosz. Jest w stanie to wszystko ogarnąć. Samochody, które same jeżdżą. Sztuczna inteligencja wymyśla sposoby skonstruowania reaktorów do kontrolowanej fuzji nuklearnej, które rozwiążą problem energetyczny. Edukacyjne różne możliwości, aplikacje pojawiają się. No dzisiaj jest problem taki, że szkoła to jest takie przepuszczanie przez maszynkę, z której każdy jednakowy wychodzi. A tu pojawia się szansa indywidualnego podejścia. Każdy będzie miał nauczyciela w postaci AI, który pozna lepiej te osoby, niż ona zna sama siebie na podstawie tych różnych śladów, o których mówiliśmy. I wtedy program nauczania będzie dostosowany pod konkretną osobę, bo sztuczna inteligencja będzie znała wszystkie słabości, będzie wiedziała, jak pokazywać ten materiał, żeby ta osoba się nauczyła tego, będzie egzaminowała. Tylko pytanie wtedy, po co edukacja, jeżeli głównym celem jest przygotowanie do przyszłej pracy. Edukacji głównym celem.
No jeśli tej pracy nie będzie później.
No, to kolejny problem. Duży. I dużo tak można wymieniać. Mogę teraz jeszcze przez godzinę to robić. Zwykle to robię, gdy mnie ktoś zaprosi na jakąś prezentację, czy referat, czy wykład, żebym wygłosił. No to takie właśnie pokazuje obecny state of the art, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, do czego to idzie, do czego to zmierza. Czego możemy za kilka lat się spodziewać, do czego nas to turbo przyspieszenie doprowadzi, bo to nie tylko sztuczna inteligencja się rozwija, a też inne technologie, które w konwergencji ogromną siłę rażenia dają. No, jakbym chciał rozmowę, tak wracając do twojego pytania, zakończyć. No nijak. Obserwujmy, co się dzieje. Uczmy się, bo wiedza jest istotna. W ciągu następnych 10 lat będzie więcej zmian niż w ciągu ostatnich 100 lat. Aktywnie uczestniczmy w tych zmianach, projektujmy te systemy, a nie tylko bądźmy biernymi użytkownikami. Nawet jeżeli nie ma sensu, to uczmy się, bo to ćwiczy zdolności poznawcze mózgu. Ludzkość już i tak przesiada się coraz częściej z pamięci naturalnej, a pamięć sztuczną. Zaraz asystent w każdym telefonie będzie wszystko mówił. I ludzkość jeszcze szybciej będzie głupieć niż 7 punktów na dekadę, jak badania pokazują. No i wykorzystujmy te szanse, które też się pojawiły, bo tak pesymistycznie podeszliśmy do tego tematu. Sztuczna inteligencja, VR, rozszerzona rzeczywistość. Na tym można niezłe biznesy zbudować. Warto się uczyć.
Uczcie się, zdobywajcie wiedzę i niech
i działać.
I działajcie.
Bo od nieuków lepszy ten, kto księgi czyta, od czytających ten, kto je pamięcią chwyta, a od pamiętających ten, kto ich treść rozumie, a od rozumiejących ten, kto ponadto działać umie. Trzeba działać małymi krokami. Sztuczna inteligencja nie jest czymś trudnym. W 3 miesiące podstaw można się nauczyć. Nie należy robić zbyt dużych kroków, bo się spodnie w kroku zerwie. Problemy też w takiej nauce mogą wystąpić, ale tak lata, bo powietrze stwarza opór, więc nie ma co się zrażać, że to nie dla mnie, że to jest skomplikowane. To jest proste tak naprawdę. Ja mam zresztą paczkę gdzieś taką materiałów kiedyś po Hate Parku przygotowałem. Jeżeli ktoś chce, to może napisać na mojego maila, mogę wysłać, jak się nauczyć tego wszystkiego.
Możesz powiedzieć maila, od razu podać naszym widzom?
To w internecie wystarczy moje imię, nazwisko, okay. Wklepać na stronę wejść i tam jest mój adres mailowy. I no, się uczyć i później w dobry sposób kształtować tą przyszłość naszą, dobrze wykorzystywać sztuczną inteligencję, żeby była naszym partnerem jak w jazzowym combo, bo sztuczna inteligencja jest dobrym sługą, dobrym partnerem, ale złym panem.
to tym pięknym akcentem może zakończmy naszą dzisiejszą dyskusję. Lepszy taki niż ten nijaki, który najpierw zaproponowałeś, więc taki poetycki akcent zdecydowanie tu się lepiej przyjmie.
Już tej poezji to za dużo chyba dzisiaj było. Następny odcinek o konkretach musimy zrobić.
Tak, to najwyżej nagramy drugą część, jeżeli spotka się ona z waszym pozytywnym odbiorem. Oczywiście zachęcamy do subskrypcji, kliknięcia dzwoneczka, wysłania tego filmu do waszych znajomych, tak żeby być może za pomocą naszego materiału udało się trochę zwiększyć stan wiedzy na temat sztucznej inteligencji.
No jak najbardziej i niech moc, nie wiem do jakiej kamery powinienem mówić. A, tutaj kamera była cały czas, tak, myślałem, że tak. To tam da.
Tutaj jest też ukryta.
Okej. No to dobrze, to niech moc sztucznej inteligencji będzie z wami.
Tak, niech moc sztucznej inteligencji będzie z wami. Życzymy wesołych, spokojnych, rodzinnych świąt i szczęśliwego nowego roku, żeby był jeszcze bardziej udany niż ten 2023.
Amen.
Amen. Dziękuję. Maksymilian Mirecki. Pozdrawiam.